tutaj chciałabym serdecznie powitać pana radnego powiatowego, pana Marka Markiewicza. Bardzo dziękujemy, że pan radny przybył na nasze obrady. I kontynuujemy. Następnym projektem uchwały jest temat związany z określeniem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowosolna. Proszę pana wójta o przybliżenie tematu.
Pani przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście, jest potrzeba według przepisów podjęcia uchwały w sprawie określenia, tu bardzo bym prosił, jeżeli tego nie ma uzupełnionego, to autopoprawkę wnoszę do tekstu.
Bardzo proszę o
określenia nie przystanków, a określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji. Jeszcze raz powtarzam. W projekcie uchwały jest w sprawie określenia przystanków, a powinno być w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków.
Paragraf pierwszy.
Nie, to jest tytuł.
A w paragrafie pierwszym nie?
Tak, w paragrafie pierwszym jest, w drugim jest tytuł powtórzony. W związku z tym, że jak już powiedziałem na wstępie, jest potrzeba podjęcia uchwały, żebyśmy równo traktowali podmioty, które występują do nas o korzystanie z przystanków, bo przystanki i wiaty są własnością gminy. My wydajemy opinię i później sejmik samorządowy pozwala przedstawicielowi komunikacji publicznej pozwala na realizację. Uchwała ta zawiera w załączniku numer 1 wszystkie wiaty przystankowe i zatoki, jakie są na terenie gminy i można sobie miejscowościami zobaczyć, gdzie mamy te przystanki. W drugim załączniku jest warunki zasady korzystania z przystanków komunikacji na terenie gminy Nowosolna i uważamy, że te warunki wypełniają wszystkie zadania i możliwości, te, które powinna gmina nakreślić. Oczywiście my możemy powiedzieć, że do obowiązku tego usługodawcy komunikacji publicznej należy utrzymanie w dobrym stanie wiat przystankowy i przystanku, ale nie moglibyśmy podzielić się, który to usługodawca miałby którą ścianę malować. Oczywiście równie dobrze można powiedzieć, panie wójcie, to określimy koszty, jakie powinny płacić gminie ci usługodawcy. Póki co proszę o podjęcie uchwały bez wyznaczania dzierżawy, znaczy kosztów dzierżawy, czy kosztów korzystania, z uwagi na to, że już wydzierżawiamy i chodzą komunikacje publiczne przewoźnicy po naszym terenie. Bo wtedy to byśmy musieli wracać do umów, które mamy zawarte z miastem, w porozumieniu komunalnym, a tam tego nie ma. Natomiast jeżeli trzeba będzie wrócić, to wrócimy do tego i później na spokojnie możemy renegocjować umowy też z miastem dla MPK. A wiadomo, że większość to korzysta komunikacja publiczna miejskiego komunikacji samochodowej. W związku z tym bardzo proszę panią przewodniczącą, szanownych radnych o podjęcie uchwały i wdrożenie obowiązującego prawa lokalnego do życia.
Ja może w kwestii formalnej też, jeśli mogę pani radna. Ja tutaj mam pytanie do pani Małgosi. Czy w tym tytule już jest zawarte, co wójt zaproponował? Chodzi mi właśnie o te warunki i tak dalej, i tak dalej.
Pan wójt zaproponował, żeby dodać.
W tym momencie, tak? Tego nie ma w projekcie uchwały. No właśnie, musimy tutaj
do określenia warunków i zasad korzystania z przystanku. I
zaczekamy momencik, bo trzeba tą poprawkę. Tak, pani, proszę bardzo, teraz pani radna Kamińska. Proszę.
Chciałam zapytać o sens zapisu w załączniku numer 2. od razu w pierwszym punkcie jest, że mogą wyłącznie korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy. Co należy rozumieć pod określeniem przewoźnicy? O transport niepubliczny? Że to oznacza transport niepubliczny, tak?
Transport publiczny to jest każdy transport prywatny albo nieprywatny, który wozi więcej osób i ma zezwolenie na komunikację. A przewoźnicy to są przewoźnicy, którzy... No wiem, czy to jest.
Nie. No właśnie, nie, no bo to coś oznacza, prawda, więc się pytam.
Wyłącznie.
Albo wykreślić, po pierwsze wyłącznie, bo nie mamy tu wyłączności, tylko już co najmniej dwa podmioty są. A po drugie, co oznacza słowo przewoźnicy, no bo tutaj, czy wóz z koniem też jest przewoźnikiem, czy... No, coś trzeba tutaj uściślić, bo to nie ma sensu.
Ale wie pani, muszą mieć pozwolenie. Pozwolenie wydaje odpowiednia instytucja,
czy transport niepubliczny posiadający zezwolenie, czy coś.
Ale niepubliczny transport to jest prywatny transport, który jeździ swoim samochodem i nie może się zatrzymywać, tam był zakaz.
Ale mówię o posiadających zezwolenie, to co pan mówi przed chwilą.
Nie, przepraszam, czy ja mogę coś wyjaśnić?
O co tu chodzi? No?
Proszę państwa, ten projekt uchwały został złożony dlatego, że żeby przewoźnicy prywatni otrzymali koncesję z Urzędu Marszałkowskiego, gmina, na której terenie są przystanki, musi podjąć takową uchwałę. I dlatego ta uchwała została skierowana. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ jeden z przewoźników prywatnych, który kursuje na trasie tutaj i przejeżdża przez gminę Nowosolna, zwrócił się do Rady Gminy, żeby ponaglić tutaj radę i projektodawcę, żeby takową uchwałę przygotowali, ponieważ oni nie mogą się zwrócić o koncesję, która im wygasa. I to jest problem praktycznie całej Polski, ponieważ takowe zarządzenie związane z podejmowaniem tych uchwał przystankowych weszło w życie w maju tego roku, więc no wiadomo, że samorządy do tej pory takich uchwał nie podejmowały. Dlatego właśnie tutaj przewoźnicy, to ja czytam przewoźnicy prywatni, niemniej uwaga jest słuszna, żeby po prostu to dodać.
Propozycję, to może po prostu napisać zamiast oraz przewoźnicy, to koncesjonowani przewoźnicy prywatni. No. Żeby było dokładnie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi w tym punkcie.
Proszę państwa, ta uchwała jest w tym... Co innego jest transport publiczny. Tytuł transport publiczny to jest każdy może wsiąść, który ma zezwolenie do transportu publicznego. A ten transport publiczny może wykonywać gmina, przewoźnik prywatny, czy inni. Oni się nazywają przewoźnicy. Może spółka, tak, miasto jest tutaj upoważnione i ma porozumień ze mną, natomiast wykonuje 100% udział miasta w MPK. I to też jest komunikacja publiczna. Ja bardzo proszę, jeżeli teraz to ja nie wiem, czy jest zasadne zmieniać i bardzo bym prosił o przyjęcie w takim tekście, bo radca prawny taki tekst opiniował i wtedy ewentualnie zobaczymy, czy nadzór prawny. Bardzo bym prosił o zatwierdzenie.
Dziękuję. Czy są... Bardzo proszę, radny Szyszczak.
Ja mam bardziej uwagę formalną. Liczba porządkowa 13, załącznik numer 1, Grabina Główna 79, tam nie ma przystanków. Przystanek jest pod innym adresem. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale tak myślę, żeby było już poprawnie. Inny adres niż 79. Dziękuję.
Proszę powiedzieć, a Grabina numer?
Główna 79. To jestem ja.
No tak, a nie ma
pana przedstawić? Nie. Chyba się przedstawił, ale nie.
Ale jak ten załącznik jeszcze spróbuje... Panie radny, to jest załącznik, który spróbuje jeszcze utożsamiać, zobaczyć. Może tam jest posesja i działka numer... No nie wiem. Zwrócę uwagę. W pobliżu. Jest w pobliżu, no.
Tak, ze 300 metrów, no to pytanie, co to jest w pobliżu, tak?
No niemniej uwaga do pana wójta, to jeszcze jest w kwestii wyjaśnienia, co nie ma wpływu na samą treść tej uchwały odczytanej przez Komisję Uchwał Wniosków. Czy jeszcze jakieś pytanie w związku z tym projektem uchwały? Pytam. To przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Proszę bardzo, Komisję Uchwał i Wniosków.
Uchwała nr 17, łamane przez 107 przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowosolna, na podstawie artykułu 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowosolna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nowosolna w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf nr 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dziękuję. Czy po odczytaniu jakieś uwagi? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. W głosowaniu będzie udział brało 14 osób, dlatego że pan radny Marciniak na pół godziny zwolnił się z przyczyn różnych. Teraz przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionej treści? Proszę o podniesienie ręki. Dla formalności, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Dotyczy on zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowosolna na lata 2012-2016. Proszę pana wójta bądź panią skarbnik.
Bardzo proszę panią skarbnik, jeżeli można prowadzić, a radnych zainteresowanych bardzo proszę o uwagę. Dziękuję.
Szanowni Państwo, z uwagi na podział wolnych środków i związane z tym zmiany w budżecie, należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowosolna na lata 2012-2016. Zmieniliśmy również wysokość zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Więc też należało tutaj przeliczyć prognozę kwoty długu oraz kwestię indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy w poszczególnych latach budżetowych. Dokonano aktualizacji, ponieważ w uchwale, która była podejmowana w grudniu i która była zmieniana w styczniu, występowała kolumna przewidywane wykonanie, natomiast teraz już po wykonaniu i całkowitym zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2011 kolumna przewidywana wykonanie otrzymała brzmienie wykonanie w 2011 roku. Dokonano tutaj zmian do faktycznie poniesionego wykonania wydatków i dochodów budżetowych w roku 2011. Ze względu na zmiany do budżetu, czyli wprowadzenie tutaj wolnych środków, w naszym budżecie w roku 2012 wystąpił deficyt operacyjny. Ja tak pokrótce Państwu przybliżę, co to jest deficyt operacyjny. Wcześniej, we wcześniejszych latach, kiedy jeszcze nie było tej ustawy o finansach publicznych, nie było znaczenia, jaka była relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Traktowane było dochody to dochody, wydatki to wydatki. Natomiast w tej chwili ustawa o finansach publicznych ogranicza kwestie dotyczące dochodów bieżących i wydatków bieżących. Oznacza to, że dochody bieżące nie mogą być mniejsze od wydatków bieżących. Czyli generalnie taka sytuacja nie powinna wystąpić, ale odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, kiedy ten deficyt operacyjny będzie pokrywany z wolnych środków finansowych. U nas taka sytuacja występuje, czyli przy podziale wolnych środków zwiększone były w taki sposób wydatki bieżące, że nastąpiła różnica pomiędzy dochodami a wydatkami i taki deficyt operacyjny występuje. Pokrywamy go ze środków pochodzących z wolnych środków z roku poprzedniego. Oczywiście dokonano również tutaj aktualizacji wykazu przedsięwzięć do WPI na lata 2012-2016. Również kolumna wydatki poniesione w latach poprzednich została dostosowana do faktycznie poniesionych wydatków po już zamknięciu wykonania za rok 2011. Ja w informacji opisowej, na pewno Państwo macie przed sobą, określiłam, które zadania doszły, bo one albo były jeszcze we wcześniejszych budżetach, ale wypadły przy uchwalaniu budżetu, przy uchwalaniu WPF-u na rok 2012, albo były teraz już w tym WPF-ie 2012, ale były zadaniami wieloletnimi, a na przykład zwiększono tak środki, że to zadanie będzie mogło być zrealizowane w jednym roku budżetowym. W takiej sytuacji takie zadanie nie ma miejsca w WPF-ie, ponieważ tam tylko i wyłącznie mamy zadania wieloletnie, czyli te, które albo zaczęły się w latach wcześniejszych i mają kontynuację w roku 2012, albo zaczynają się od 2012 i mają kontynuację w latach następnych.
Czy są pytania do Pani Skarbnik? Pan Radny Szcześniak, bardzo proszę.
Na końcu tego projektu uchwały jest informacja, to co Pani mówiła o tej budowie, o zwiększeniu wydatków. Tu jest zwiększona kwota 82 tysiące na budowę parkingów. Pamiętam, że na jednej z komisji, przepraszam, Pani Małgorzata Kulong mówiła o tym, że tam coś trzeba było zwiększyć, w sensie dołożyć pieniędzy na zrobienie chyba wjazdu czy poszerzenie wjazdu. To rozumiem, tej kwoty nie ma jak gdyby tutaj...
Ale ja może powiem, bo tutaj jest...
Bo to rozumiem, że zwiększona była do...
Uchwałą Rady Gminy. Zwiększenie było w budżecie o 82 tysiące
Za
rok 2012.
Jasne, ale to było po przetargu.
Natomiast WPF był aktualizowany. Teraz aktualizujemy.
Nie, to do przetargu było. Czyli tej sprawy nie ma.
To do przetargu. Tak.
Jeśli można.
Proszę pan, pójdź wyjaśnić.
To było do przetargu przed jeszcze zaopiniowaniem tych szerszych autobusów dłuższych. I teraz zobaczymy, czy nam wyrazi zgodę Urząd Marszałkowski na zmianę niedużo w tym zadaniu, jeżeli będzie potrzeba. I wykonawca powie, że konieczny, naprawdę konieczny inspektor nadzoru wyliczy mi, to ja się zwrócę jeszcze, ale na koniec jeszcze nie teraz. Nie.
Czy są jeszcze pytania do Pani Skarbnik? Oj, bardzo, bardzo proszę. Przepraszam Pani Radna, ale nie widziałam.
Ja mam takie pytanie. W 14 punkcie tutaj jest coś takiego jak poprawa atrakcyjności gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców. I tutaj została wpisana kwota 168 tysięcy. Czy to jest coś nowego? Czy to są te wolne środki, które miały być przyznane na projekty?
Tak, w ramach tego nazwy, tej takiej nazwy są, w ramach tej nazwy będą realizowane jak gdyby dwa zadania, czyli tutaj chodzi o Teolin, czyli urządzenie bodajże placu zabaw i o kopankę. Natomiast w ramach tego zadania, bo o takim tytule został złożony wniosek, tak? Tak został złożony wniosek, a w ramach tego wniosku będą realizowane te zadania i kwoty wynikające z podziału wolnych środków, czyli w podziale wolnych środków. środków mieliśmy Teolin, urządzenie centrum wsi 70 tysięcy i mieliśmy kopankę, dobrze mówię, i kopankę mieliśmy 98 tysięcy, wykonanie zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Kopanka. Natomiast to jest włączone pod taką nazwę, ponieważ tak wniosek został złożony.
Bo tutaj troszeczkę mnie niepokoi, no, czy to jest niepokoi mnie brak właśnie tego określenia, że te pieniądze są, bo to nie może być, tak?
Tu nie może określić we wniosku, tak? Natomiast tu, zadanie tak się nazywa.
Bo tu jest na przykład celem zadania jest i na przykład jest organizacja miejsc zabaw dla dzieci i spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców, umożliwi to aktywizację i rozwój społeczny obszarów wiejskich i atrakcyjność Parku Krajobrazowego w Zniesieni Polskich, gdzie Kopanka jest na terenie Zniesień, ale na przykład Teolin już nie jest, więc czy to nie ma, to jest bez znaczenia? Okay. Czyli to są te wolne środki, które tylko tak zostały zatytułowane?
Ja już mówiłem, że mamy dotację Unii Europejskiej ze Steru. To jest Lidera Plus i tam jest strategia rozwoju, ale całego terenu lokalnej grupy działania. I cały teren lokalnej grupy działania to między innymi Jesienia Łódzkie i jeszcze pozostały tereny, jak Andres, Pol, Rokiciny, Brójce, gdzie nie ma parku. Ale zapisane w strategii rozwoju tego Lidera Plus, tej lokalnej grupy działania jest to. I my pod to się podłączamy. Bo mieszkańcy mogą przychodzić, spacerując po Teolinie z Parku Krajobrazowego Zniesień Łódzkich.
Nie, to jest, po prostu zaniepokoiło mnie brak tego, że jak tam czytałam, to te środki wolne i było na przykład wszędzie, tak jak żeśmy to na komisjach omawiali, że tam jakaś ulica, a tu już tego nie było, więc ale jeżeli faktycznie pani
tu nawet nie chodzi o bilansowanie na pewno, natomiast część zadań nie ma takich nazw, jakimi nazwami posługiwaliśmy się tutaj. Dlatego przy omawianiu zmian do budżetu ja Państwu przybliżę, jakie zadania z tych naszych wykazów, co było opracowane na wspólnych komisjach, jakie zostały przyjęte nazwy. Tak został złożony wniosek, jeżeli o to chodzi. I w ramach tego wniosku jest tam wymienione, że tak, takie i takie rzeczy będą wykonywane. Natomiast my musimy posłużyć się ogólną nazwą, tak, ogólnym nazewnictwem.
Czy jeszcze jakieś pytania przed odczytaniem projektu? Nie widzę. Bardzo proszę, Komisja Uchwał i Wniosków. Proszę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 17, łamane przez 108 przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016. No i znowu mamy obszerną podstawę prawną, którą pominę. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowosolna na lata 2012-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach gminy Nowosolna w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w przedstawionej treści? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana jednogłośnie 14 głosami. Przechodzimy do następnego punktu. Następnym punktem jest projekt uchwały w sprawie zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok. Pan wójt albo pani skarbnik, proszę o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, w związku z podziałem wolnych środków finansowych tutaj za rok 2011 część zadań wejdzie do Zakładu Gospodarki Komunalnej. My środków nie możemy przekazać w inny sposób, jak w ramach dotacji przedmiotowej dla zakładu, dlatego też koniecznym jest zwiększenie stawki jednostkowej. W tej chwili dotacja przedmiotowa będzie stanowiła kwotę 432 290 zł w stosunku do poprzedniej kwoty dotacji. Jest to zwiększenie wynikające z tytułu podziału wolnych środków o 181 tysięcy złotych i są to zadania, które zostały ustalone na wspólnej komisji. Mieliśmy tutaj zwiększenie dotacji dotyczącej bieżącego utrzymania dróg o 100 tysięcy złotych. Mieliśmy również zwiększenie tutaj środków, jeżeli chodzi o udrożnienie rowu przydrożnego na odcinku Kalonka Niecki Borchówka, a także wzdłuż ulicy Jaśminowej, i mieliśmy naprawę ulicy Krokusowej. I te środki, które były uzgodnione, dały nam kwotę 181 tysięcy. O taką kwotę zwiększamy dotację i jednocześnie zwiększamy stawkę jednostkową.
Czy jakieś pytania przed głosowaniem? Nie widzę. Pan radny Grzeliński, proszę.
Panią, stawka jednostkowa, gdyby pani przybliżyła ten termin.
Stawka jednostkowa jest to kwota przypadająca na 1 metr kwadratowy powierzchni utrzymania dróg gminnych. Czyli kwota, która jest do dyspozycji, podzielona jest przez metr kwadratowy powierzchni bieżącego utrzymania i z tego wychodzi nam stawka jednostkowa na ten 1 metr kwadratowy.
Czy jeszcze jakieś pytania? To proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 17, łamane przez 109, przez 12 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15, łamane przez 93, przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2012. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 i ust. 2 punkt 15, artykuł 58 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 219 ustęp 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 15 łamane przez 93 przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna na 2012 rok w wysokości. Pierwsze. 1 metr kwadratowy powierzchni bieżącego utrzymania dróg gminnych 1 zł 11 groszy. Punkt 2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Kwota dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna na 2012 rok wynosi 432 290 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Dziękuję. Czy pytania jakieś po odczytaniu projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały przedstawionej treści? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Stwierdzam, że 13 głosami za uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Następny punkt, czyli 7, dotyczy projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2012 rok. I tutaj dodam, że dotyczy to tak zwanych wolnych środków. Proszę panią skarbnik o przybliżenie tematu.
Szanowni państwo, po uzgodnieniach na wspólnej komisji dokonano sporządzenia uchwały dotyczącej zmian do budżetu na rok 2012. Chodzi oczywiście o podział wolnych środków finansowych z roku 2011. Ja może na początek przedstawię jeszcze raz, w jaki sposób zostały te środki podzielone, bo wiadomo, że różne kwoty, różne zadania weszły do różnych podziałek klasyfikacji budżetowej. I tak, jeżeli chodzi o Wiączyń, omawiane było zamontowanie od żelaźniacza i od manganiacza w hydroformie. Kwota 100 tysięcy złotych, natomiast inwestycja otrzymała nazwę instalacja urządzeń uzdatniających wodę w hydroformie w Wiączyniu Dolnym. Taką nazwą posłużyliśmy się. W miejscowości Lipiny oświetlenie drogi osiedlowej od drogi krajowej do krańcówki MPK, kwota 50 tysięcy złotych, zapis jaki dokonaliśmy, jaki został dokonany do budżetu, jest to oświetlenie drogi osiedlowej od drogi krajowej do krańcówki MPK w Lipinach i mamy 50 tysięcy złotych. Następnie mamy w Lipinach również wykonanie nakładki asfaltowej na drodze do lasu i kwota 120 tysięcy złotych. Tutaj posłużyliśmy się nazwą wykonanie nakładki asfaltowej do miejsca pamięci narodowej w miejscowości Lipiny. Następnie zostały zwiększone środki finansowe, jeżeli chodzi o wykonanie wewnętrznej sieci internetowej. Tutaj chodzi o szkołę w Lipinach. Jest to kwota 10 tysięcy złotych. Zadanie oczywiście metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu. Weszło również zadanie dotyczące projektu termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach. Jest to kwota 15 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o miejscowość Natolin, jest to założenie wzdłuż drogi numer 72 lamp oświetleniowych. Jest to kwota 50 tysięcy złotych. Następnie jest wymiana wodociągu wraz z odwodnieniem w miejscowości Natolin, kwota 100 tysięcy złotych. Kanalizacja jest to kwota 30 tysięcy złotych i remont świetlicy wiejskich już nie jako inwestycja, tylko jako wydatki na usługi remontowe w dziale 92109, paragraf 427, kwota 22 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o Teolin, było omawianie urządzenia Centrum Wsi, wydatek inwestycyjny pod nazwą, to co żeśmy wspominali przy WPF-ie, poprawa atrakcyjności gminy Nowosolna poprzez stworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców. Takie nazwy, natomiast tutaj weszły dwa zadania, czyli urządzenie placu i oczywiście w Kopance jest to kwestia tutaj wykonania zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Kopanka. Jeżeli chodzi o Borkówkę, jest to inwestycja pod nazwą Droga do Bieszku, która ma kontynuację jeszcze z lat wcześniejszych. Jest to dla roku 2012 kwota 81 tysięcy złotych. Odnośnie miejscowości Grabina jest to zadanie odwodnienie i utwardzenie ulicy Bukowej w miejscowości Grabina. Wydatek inwestycyjny 50 tysięcy złotych. Boginia, omawiana była kwestia budowy wodociągu na działkach i przebudowa zasów. Nazwaliśmy to zadanie bardziej perspektywicznie, czyli uzbrojenie terenu na działkach w Bogini, bo być może, że inwestycja nie zakończy się tylko na wodociągu, ale w przyszłości będziemy prowadzili dalsze działania na tym terenie. Oczywiście kwota taka, jaka została ustalona na wspólnej komisji, czyli 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o utwardzenie drogi gminnej Stare Skoszewy-Rosyjka, w budżecie jest to modernizacja drogi gminnej numer 106-319E w miejscowości Stare Skoszewy. Zgodnie z podziałem dokonanym na wspólnej komisji 1 100 tysięcy złotych. w zakresie tutaj wykonania wewnętrznej sieci internetowej w ramach metropolitalnej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu. Tu chodzi o szkołę. Jest to kwota 35 tysięcy złotych. Zwiększono środki również w zakresie systemu selektywnego powiadamiania OSP Stare Skoszewy, kwota 8 tysięcy złotych oraz remont nawierzchni sali gimnastycznej w szkole w Starych Skoszewach, kwota 60 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o miejscowość Kalonka, tutaj została wprowadzona kwota 80 tysięcy złotych i jest to dalsza realizacja zadania z roku poprzedniego. Zadanie pod nazwą budowa oświetlenia ulicy Zagwistowej, ulicy Jaśminowej, ulicy Narcyzowej i ulicy Goździkowej w miejscowości Kalonka. Tak jak wspomniałam, kwota 80 tysięcy złotych. Oczywiście udrożnienie rowu przydrożnego na odcinku Kalonka-Niecki-Borchówka, a także wzdłuż ulicy Jaśminowej. Jest to kwota 9 tysięcy złotych jako zwiększenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna oraz naprawa o ulicy Krokusowej 72 tysiące złotych. Jest to również zwiększenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. W miejscowości Kopanka utwardzenie zjazdu z ulicy Księżycowej na ulicę Pszeniczną jako wydatek inwestycyjny 60 tysięcy złotych. Oczywiście mamy jeszcze wprowadzenie środków finansowych, jeżeli chodzi o przebudowę drogi powiatowej numer 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ulicy Głównej w miejscowości Kalonka zgodnie z opracowaną dokumentacją. Tutaj mieliśmy w budżecie już 500 zł, to był budżet ten pierwotny i było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja wiadomo, że jest, kwotę 500 zł zjęliśmy z tej dokumentacji, wprowadziliśmy troszkę inną nazwę zadania, czyli to jeszcze raz odczytam, jest to przebudowa drogi powiatowej numer 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ulicy Głównej w miejscowości Kalonka, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Zwiększenie oczywiście z podziału wolnych środków jest to 120 tysięcy złotych i oczywiście, przypominam, to już mówiłam, czyli to wykonanie zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Kopanka 98 tysięcy, które wchodzi w zadanie poprawa atrakcyjności gminy Nowosolna. Następnie mamy zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to zakup inwestycyjna kwota 110 tysięcy złotych. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania RB28. Jest to kwota 130 tysięcy złotych. Doposażenie świetlisk środowiskowych kwota 10 tysięcy złotych. Prelekcje dotyczące profilaktyki nowotworowej mieszkańców. Jest to kwota 2000 złotych. Stypendia szkolne jako pomoc materialna dla uczniów kwota 3 tysięcy złotych. Ochrona przeciwpożarowa gminy, czyli ochotnicze straże pożarne, kwota 20 tysięcy złotych. Bieżące utrzymanie dróg jako zwiększenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, kwota 100 tysięcy złotych. Zwiększenie dotacji dla klubów sportowych, kwota 20 tysięcy złotych oraz zwiększenie dotacji dla przedszkola na terenie Ekoludek. Jest to dotacja, zwiększenie o 40 tysięcy złotych. Ogólnie, szanowni państwo, przychody z tytułu wolnych środków finansowych za rok 2011 zwiększyły budżet o 3 285 721 zł 16 groszy. Zmniejszyły się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 200 939 zł. Łączne przychody budżetu stanowią w tej chwili, czyli tutaj mamy i przychody z tytułu wolnych środków i przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Jest to 5 207 282 zł 16 groszy. Rozchody bez zmian, ponieważ są to spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów, spłaty tych tych rad w tym roku mamy 1 055 700 zł. W chwili obecnej planowany deficyt będzie stanowił kwotę 4 151 582 zł 16 groszy. Deficyt jest to nic innego jak różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Środki na pokrycie deficytu to są oczywiście wolne środki i środki z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W tym momencie limit, jaki jest określony na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek, jest to kwota 2 258 561 zł. To jest nic innego jak ta kwota składa się z planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu plus odsetki, bez odsetek zaplanowanych na zaciągnięcie ewentualnego kredytu na pokrycie tutaj ewentualnego przejściowego deficytu budżetu, o ile taki wystąpi, bo na pokrycie występującego tutaj deficytu przejściowego mamy 205 tysięcy zł i to nie uległo zmianie. Tak jak Państwu wspominałam, na wspólnej komisji oczywiście zmniejszamy również dochody w budżecie gminy Nowosąla, a tutaj to wynika z informacji z Ministerstwa Finansów. Zmieniły nam się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, więc to zmniejszenie jest o 209 782 zł. Wydatki zwiększyły się ogólnie o kwotę 2 875 000 i 16 groszy, ponieważ na pewno Państwo pamiętacie, że kwotę tą 209 tysięcy pokryliśmy tutaj z wolnych środków, ponieważ nie było innej możliwości, skąd znaleźć takie środki albo ewentualnie, żeby posłużyć się tutaj jakimiś planami i zwiększyć dochody. W tym momencie nie było takiej możliwości. Oczywiście w związku z tymi wszystkimi zmianami zwiększyły się plany dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowosolna na 2012 rok. To oczywiście wynika z podziału wolnych środków, czyli wspominam, że zwiększenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola i zwiększenie dotacji tutaj, jeżeli chodzi o sport. Zwiększył się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Jest to ta kwota wspomniana przeze mnie, 181 tysięcy. Musieliśmy tutaj dostosować oczywiście załącznik tutaj podlegający dostosowania dla Zakładu Gospodarki, czyli plan przychodów z tytułu dotacji zwiększenie 181 tysięcy i plan wydatków z tym związanych też 181 tysięcy i te wszystkie załączniki zostały dostosowane oczywiście do podziału, jaki został dokonany.
Dziękuję Pani Skarbnik. I teraz, jeżeli są pytania, to proszę bardzo, Pan Radny Grzeliński.
Ja zostałem upoważniony przez radnych, którzy podpisali się pod inicjatywą, która z przyczyn formalnych nie została przyjęta, a odnosi się to do Orlika. Tutaj pani skarbnik z dużą troską, co zrozumiałem, mówiła o potrzebie zaciągania kredytu. My uważamy, że tutaj ten deficyt mógł być mniejszy o te 400 tysięcy złotych co najmniej, bo można oczekiwać, że ta kwota, jaką dołoży do tego gmina, będzie wyższa niż 400 tysięcy złotych, ale nawet jeśli mówimy o 400 zł, więc będąc, że tak powiem, również zatroskanymi o deficyt, uważamy, że budowa jednego boiska przy drugim w sytuacji deficytu, dyscypliny budżetowej, jest jakimś nieporozumieniem. Stąd też będziemy głosować przeciw tym zmianom do budżetu.
I bardzo byśmy prosili o wpisanie do protokołu tego zdania odrębnego z uzasadnieniem, bo to nie oznacza, że my jesteśmy przeciwko wszystkim zmianom. To musi być wyraźnie zaznaczone.
ja może króciutko. Pan Wójt się odniesie zapewne, ale ja tak tutaj muszę odpowiedzieć panu radnemu Grzelińskiemu. Ta inicjatywa uchwałodawcza, ona nie przyczyn formalnych, po prostu prawo.
Tak, prawo. Formalno-prawne.
O, właśnie. Tak, formalno-prawne. To
tylko jeszcze jedno zdanie wyjaśnienia, że my rozumiemy, że to zostało odrzucone z przyczyn formalno-prawnych, co nie oznacza, że racje, jakie wykładamy w tym projekcie, się zdezaktualizowały. Czyli myśmy raczej oczekiwali podjęcia dialogu na ten temat, bo oczywiście uchwała może pozostać, inicjatywa uchwałodawcza po stronie pana wójta zgodnie z prawem. No ale nie było dialogu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan wójt się odniesie może do tej odpowiedzi.
Tak. Jak państwo zwrócili uwagę na komisjach i na wspólnej komisji, ja powiedziałem na wstępie, dzieląc wolne środki. Pierwsza propozycja jest wszystkie wolne środki, żeby przeznaczyć na spłatę długu. Wszystkie. Nie było, w tym nie było Orlika. Orlik był w budżecie, który budżet zatwierdziliście państwo wcześniej. Pani mówi, że albo, no nie wiem kto, że nie było dyskusji i nie było debaty na temat Orlika. Debata jest w internecie, co ja czytałem, i debatę prowadzę z rodzicami. Wpływają do mnie setki podpisów. Dzisiaj wpłynęło. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej imienia GW w Starych Skoszewach wyraziła pozytywną opinię na temat potrzeby powstania planowanego przy gimnazjum Wojska Sportowego typu Orlik. Rodzice wypowiedzieli się w tym temacie jednogłośnie. Uzasadnienie. Ponieważ na terenie gminy Nowosąd nie ma takiego typu ośrodka sportowego, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, a ponadto większość dzieci z naszej szkoły kontynuuje naukę w gimnazjum w Wiączyniu, uważamy, że budowa Orlika jest niezbędna. Nie tak dawno wpłynęło pismo z UKS Lipiny, podpisane ponad 200 osób, członków. Jak ja mam dyskutować, jeżeli radni tutaj mówią i podpisy zbierają swoje i z inicjatywy występują i mówią, żebym może z własnej inicjatywy zgodnie z prawem wystąpił, jeżeli ja mam bezpośrednią prośbę, żeby nic nie zmieniać w budżecie. Zdziwiony jestem, naprawdę jestem bardzo zdziwiony, jeżeli pan Grzeliński mówi, że w imieniu pięciu radnych będą głosowali przeciwko podziału wolnych środków, gdzie nie ma Orlika. Nie ma. Podziały wolnych środków to jest, panie radny, to są wolne środki, które w kierunku idą, ja powiedziałem, w którym, że chcę, żeby i ulica Aksamit tam była, i ulica, i Wiączy chodnik, to są sprawy powiatowe, też nie nasze. W związku z tym, szanowni radni, poza tymi, którzy wystąpili z inicjatywą obywatelską, proszę z wielką roztropnością podchodzić do ustalonych już decyzji na komisji wspólnej. Bo jeżeli tak, to po co mamy komisję i po co my tłumaczymy nawzajem sobie i powiemy tak, będziemy za. Bardzo proszę jeszcze do pięciu radnych, zgłaszam się, a specjalnie do pana radnego Grzelińskiego Grzegorza. Proszę o głosowanie za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pani radna Kucharska.
Ja mam pytanie do pana wójta i do pani skarbnik. Trochę mniejsza kwota niż to państwo przed chwilą, bo chodzi o 5 tysięcy, ale ja nie kojarzę po prostu ze wspólnej komisji. Jest punkt 23, strona 12, jest rozbudowa oświetlenia, czy nie? Tak. Drogi w miejscowości Nowe Skoszewy, to znaczy nie było tego przy podziale, widzę, że jest zdjęte z chodnika. Aha, czyli to jest no dobra, nie wspomniałam chyba pani
mogło mi usunąć, ta kwota nie wynika z podziału, nie zwiększa ani nie zmniejsza planowanych zadań inwestycyjnych i nie ma nic wspólnego z podziałem wolnych środków, absolutnie.
Co to jest jeszcze, jeżeli...
zauważyła Pani, jest tam zmniejszenie środków, jeżeli chodzi o chodnik wiączny. Tam nie będzie potrzebna taka kwota, natomiast brakuje około 5000 zł do zadania tam oświetlenie w koszewach. Bez sensu, żeby to zostawiać i przedłużać tutaj, żeśmy niczego nie pokombinowali, tak brzydko już określając. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo myślę, że to jest dosyć istotne i to jest taką troszeczkę, że tak powiem, moją bolączką w tym momencie, bo szanowni Państwo, ja poświęciłam bardzo dużo czasu, żeby te uchwały przygotować i to nie jest 5 minut pracy. Przed chwilą zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, gdzie te wszystkie dane, które są zawarte w dzisiejszej uchwale odnośnie zmian do budżetu, uchwała nie może się inaczej nazywać, jak na przykład podział wolnych środków, bo wszystko jest zmianą do budżetu. Tylko te rzeczy, które praktycznie były z podziału wolnych środków i ewentualnie, jeżeli chodzi o WPF, czyli przyjęte przez wójta, tutaj podpisane zarządzenia wynikające z decyzji wojewody, jak również podjęte przez Państwa uchwały od stycznia tego roku do dnia dzisiejszego, tylko takie rzeczy znalazły miejsce. Natomiast w momencie, jeżeli nie będzie podjęta uchwała dotycząca zmian do budżetu, ja to nikogo nie namawiam do niczego absolutnie, tylko chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość. Uchwała ta nie zostanie podjęta automatycznie, uchwała odnośnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zwiększenia stawki jednostkowej dla zakładów gospodarki komunalnej, uchwały możemy wyrzucić, mimo że są podjęte, one będą uchylone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dziękuję. Pan radny Czyliński, proszę.
Ja powiem tak, no myślę, że Państwo dramatyzujecie ponad miarę, jeśli chodzi o ten problem. Po pierwsze, mogła być zmieniona kolejność podejmowania uchwał.
Nie mogła.
Ale... No myślę, że pozostali radni, czyli jest nas tutaj 15 osób minus 5 to jest 10, więc możecie Państwo spać spokojnie, na pewno będą głosować za. Tak, a ja będę miał czyste sumienie.
Przepraszam bardzo, panie radny Grzeliński, jeżeli chodzi o kolejność, która została ustalona, przyjęliśmy porządkiem obrad i jeżeli chodzi o kolejność ta również wynika z określonych przepisów wyższego rzędu, że wieloletnia prognoza powinna być głosowana przed zmianami do budżetu. Czy pani skarbnik kiwnie głową? Tak. Więc tutaj to nie ma głosu w ten sposób. Natomiast ja jeszcze raz przypominam, zmiany do budżetu dotyczą podziału wolnych środków, o którym rozmawialiśmy na jednej komisji, żeśmy się przeciągali w kwotach, a może na tą wieś, a może na tamtą, tu skreślimy, na wspólnej komisji również. I ta zmiana do budżetu dotyczy wolnych środków. Już nie będę komentować. Dziękuję bardzo. Pan radny...
Nie, oczywiście,
ale są jeszcze inni radni, którzy chcą zabrać głos. Niemniej proszę bardzo.
Proszę pani, ja potrafię czytać. Uchwała numer Rady Gminy Nowosolna. I w paragrafie drugim jest. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Nowosolnej na kwotę 2012 rok o kwotę 2 milion 875 zł. Dlaczego po 400 tysięcy zł nie mniej?
No tak, no. Tak wyrzucili liczenia.
No, to dlatego my głosujemy przeciw. Jest pytanie.
Każdy radny będzie głosował, jak będzie uważał. Także ja tutaj niczego nikomu nie narzucam. Nie mówię, że... Ta zmiana dotyczy podziału wolnych środków i pani skarbnik o tym mówiła na wspólnej komisji. Bo to się tak nazywa. Dziękuję bardzo. Teraz pan radny Gabara. Proszę bardzo.
Oczywiście są komisje, żeby na komisjach to omawiać i można się tam spierać. Jak pamiętam takich sporów na komisjach, ani na wspólnej, ani na komisji budżetowej nie było. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Budżet nie było na komisji. Ale proszę mi dać skończyć. Po drugie, proszę Państwa, jeżeli w tej chwili budżetu byśmy nie przyjęli tego, czyli nie byłoby wolnych środków podzielonych, ja Państwu chcę powiedzieć tylko jedno, że wtedy byśmy mieli następne wolne środki na przyszły rok. bo jeżeli dzisiaj szybko nie zrobimy przetargów na te wszystkie roboty inwestycyjne, to one nie będą w tym roku zrobione i znowu będziemy mieli wolne środki do podziału w roku przyszłym i tak możemy wszystkie, że tak powiem, lata tej kadencji przejść i nie mieć zrobionych robót, które żeśmy zaplanowali. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa, proszę Państwa, to chyba wszyscy Państwo radni pamiętacie głosowanie nad budżetem i rzeczywiście, jak ja pamiętam, pan radny Grzeliński był przeciwny temu budżetowi i podtrzymuje pan to. Natomiast pozostali głosowali za budżetem, w której był ten Orlik. No więc nie możemy ciągle, że tak powiem, no skakać jak pchełki i zmieniać zdań. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, pan radny Marciniak.
Ja mam takie pytanie do pana Grzelińskiego. Niech pan mi odpowie. Jeżeli wolne środki, tam jest 3 miliony coś, tak wyszło z tych wszystkich wpływów, które mamy. Czyli gdy pana myślenie jest takie, że jeżeli by były wolne środki, to nie byłoby 3, dałżby 200, tylko 3600, tak? Te 400 trzeba by było z budżetu zdjąć. No niech pan wytłumaczy, skąd pan takie bierze? Budżet został uchwalony, 400 tysięcy było zatwierdzone. W związku z tym, jak te wolne środki się zwiększą, bo te 400, gdyby był wójt chciał powiedzieć i mówi, wszystkie środki, tak zresztą zaproponował, wszystkie środki bierzemy, przeznaczamy na kredyt, spłacenie kredytu, to zwiększylibyśmy o te 400? Czy by zostało? No proszę, bardzo proszę. No
proszę,
proszę pana, oczywiście, wolne środki mogłyby się zwiększyć o te 400 tysięcy złotych i wtedy pani skarbnik miałaby możliwość zmniejszenia deficytu, czyli spłaty większej wartości kredytu. Czyż była taka rozmowa i pani skarbnik była za tym, żeby jak największą część wolnych środków przeznaczyć na spłatę kredytu. I apelowała nawet o to do nas, więc no, miałaby kwotę 400 tysięcy złotych wyższą, aby zmniejszyć deficyt, zmniejszyć zadłużenie gminy.
Przepraszam.
Jeżeli można. Jeszcze adwokat. Panie radny Grzeliński, niech pan doda, że 600 tysięcy, które są w budżecie, które mamy dostać z ministerstwa, żeby zwiększyły budżet na inne rzeczy niż Orlik. No w budżecie 600 tysięcy już. Pan zatwierdził dotację. Dziękuję.
Radny Szcześniak, proszę bardzo.
Ja może trochę powiem pomiędzy tymi wszystkimi głosami. Myślę, że to jest z jednej strony taki ostatni głos, czy ostatni możliwość zanegowania budowy Orlika przez grupę, w której ja też uczestniczyłem, pod którym się podpisałem. Natomiast, panie wójcie, to też jest tak, że to jest w pewien sposób lekceważenie naszych wniosków z komisji. I tutaj jak gdyby odnoszę się do tego, co pan przewodniczący Gabara powiedział, ponieważ na jednej z komisji zawnioskowałem, żebyśmy zastanowili się nad tym, przeprowadzili ankietę wśród rodziców istniejących, tych, którzy chodzą do szkoły i tych, którzy mają chodzić. Dzisiaj przedstawił pan pismo, które jak gdyby potwierdza to, że rodzice są chętni. Natomiast nie chodzi tylko o to, że argumenty, których wtedy pan używał do budowy Orlika, do tego, że ma być wybudowany i ma być to spełnienie obietnic wyborczych, jak gdyby nie powoduje, że rozmawiamy na argumenty i rozmawiamy na, przekonujemy się argumentami. Tak naprawdę występujemy z pozycji siły. Pan występuje z jednej pozycji, a my jako 5 radnych chcieliśmy sprowokować do tego, żebyśmy merytorycznie nad tym porozmawiali. Natomiast no, stąd jak gdyby ta cała sytuacja i nerwowa sytuacja. Wiadomym jest, że wolne środki potrzebne są wszystkim. Tak? Bo one są potrzebne praktycznie każdemu z radnych coś dla jego terenu, dla miejsca, którym się obraca, w którym pracuje, będą. Natomiast to też proszę nas zrozumieć, tak, że jak gdyby tutaj w pewien sposób budowa Orlika, jak gdyby ona już jest, bo jest przetarg ogłoszony, jest jak gdyby w budżecie, wszystko jest. Natomiast to jest kolejne potwierdzenie tego, że się nie rozmawia wcześniej z radnymi, tylko podejmuje się samą decyzję i jak gdyby przepuszcza to przez maszynkę do głosowania. Przepraszam, ale mam takie odczucie i stąd jak gdyby to takie niezadowolenie. Natomiast panie Andrzeju, powiem... Powiem jeszcze w ten sposób, jak gdyby głosowanie nad budżetem, oprócz za i przeciw, jest jeszcze są głosy wstrzymujące i z tego co ja pamiętam, to część z osób się wstrzymało od głosowania, także myślę sobie, że tego nie widać, tak? Każdy później jakoś na swój sposób interpretuje te rzeczy. Nie mówię tego, Panie Boże, złośliwie, tak? Tylko mówię to w takim sensie, że no, idzie cały czas ta maszyna, natomiast jak coś się dzieje takiego jak gdyby nerwowego, tak niewyjaśnionego, no to później się wraca na różnych etapach i w różnych momentach i wydaje mi się, że my, to już ja jestem drugą kadencję i to jak gdyby się powtarza, że nie rozmawiamy na argumenty, tylko rozmawiamy emocjonalnie, tak, i jak gdyby tutaj pozycja siły większa, mniejsza, no to chyba nie tędy droga, no tak mi się wydaje. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób przekonać, bo wtedy łatwiej się robi, większy pożytek będzie, jak gdyby ci ludzie będą z większą jak gdyby pasją to wykorzystywać i się angażować. No. Dziękuję.
Mogę na jedno słowo. Chciałbym przypomnieć panie radny Piotrze, że za budżetem głosowało 12 osób. Jedna się wstrzymała i dwie się wstrzymały, jedna była przeciwna. W związku z tym przypominam, jakie było głosowanie.
Ja może kończąc tą dyskusję. Proszę, pan radny Adam Czeski. Przepraszam, ale nie widziałam.
Koledze Piotrowi chcę powiedzieć, że głosowanie za budżetem jest bezwzględną większością głosów. I głosy wstrzymujące się i przeciwne sumują się razem. I tylko tyle. Więcej nie dopowiem.
Tak, to przeszliśmy do głosowania nad budżetem. Chodzi mi o zmiany do budżetu, proszę Państwa, nie głosowanie nad budżetem. W związku z powyższym jeszcze raz zadaję pytanie, czy w związku z informacją Pani Skarbnik ktoś jeszcze ma uwagi przed odczytaniem przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały?
Ja wiem, że nie mogę, ale chciałbym
tak. Bardzo proszę, no pan jest gościem z powiatu, więc czy radni wyrażają zgodę jako, no mogę to poddać jako wniosek formalny, więc ale należy, żeby pan zapytał. Proszę bardzo. Pan radny, proszę. Do mikrofonu.
Nie chodzi o taką do informowanie się.
Chciałbym mieć też jasność, jak to przedstawić w powiecie. W podziale wolnych środków jest przeznaczone 120 tysięcy na przebudowę drogi powiatowej.
Aksamitna.
Czy mamy rozumieć, że to stwarza możliwość realizacji tego alternatywnego projektu, czyli zawężonego, bo rozumiem, że 120 tysięcy w żaden sposób nie wyczerpuje zabezpieczenia środków na realizację Narodowego Programu Dróg Lokalnych, o jakie pan wójt się stara. Mnie to satysfakcjonuje, bo 120 tysięcy jest możliwością wdrożenia tego alternatywnego, mniejszego projektu. To dziękuję, o to chciałem zapytać.
Pan wójt odpowie, czy...
No nie, ja spytam, a czy alternatywny projekt jest zabezpieczony w powiecie? Ja zgodnie z tym ustaleniami, co było u pana starosty, zabezpieczyłem 120 tysięcy, żebyśmy nie realizowali, ale realizowali do końca, od początku do końca wykup gruntu i postanowienie pozwolenia na budowę. Chciałbym, żeby powiat równie dobrze w tym roku, a może i w przyszłym, przeznaczył do 50%, czy powyżej 50% swoich środków. Te 120 tysięcy, panie radny Marku, 120 tysięcy to pozwolą mi na wykup nieruchomości i otrzymania pozwolenia na budowę. I rozpoczęcia w jakimkolwiek kształcie realizację inwestycji. Dziękuję.
Znaczy nie, panie wójcie, źle mnie pan zrozumiał. Odpowiedź pańska mnie satysfakcjonuje, bo ja teraz już wiem, że to jest przeznaczenie na wykup gruntu, a w tym, co pani skarbnik przeczytała, to brzmi na realizację inwestycji. No więc dlatego...
To jest zadanie, tak. No, ale to
dziękuję bardzo.
Wynika to z ustaleń u pana starosty, jak pan wójt wspomniał. Pan radny Grzeliński jeszcze...
To ja chciałem, żeby pan doprecyzował, czy w tych 120 tysiącach złotych mieści się między innymi rozebranie ogrodzenia w jednej z posesji, przesunięcie go o 3 metry dalej, no bo były ustalenia również pana starosty, że ja będę rozmawiał z tym mieszkańcem Kalonki, którego tam nazwaliśmy opornym, i z tej rozmowy wyniknęło, że przedstawiono mu plany, z których by wynikało, że musi rozebrać swój parkan, przesunąć go 3 metry i jeszcze wyciąć kilkanaście dwudziestoletnich drzew. Dziękuję bardzo.
Pan wójt odpowie, czy mogę króciutko? Panie Grzeliński, ponieważ myśmy sobie ustalili pewną taką procedurę i jeżeli chodzi o to, co pan przedstawił na wspólnej komisji, więc wydaje mi się, że rozbiórka i tak dalej nie wchodzi w rachubę. Niemniej wójt na jednej z komisji powiedział, o ile pamiętam, że tam są jeszcze inne grunty. Czy ja dobrze kombinuję, panie wójcie? Tak. I to 120 tysięcy w wolnych środkach mamy i mamy. I dobrze, już nie będziemy się odnosić do parkanu, bo to nie jest związane ze zmianami do budżetu, ale to jest na wykup.
Ad vocem, jeżeli można. Gdy pan się nie spóźnił, to by pan słyszał w moim sprawozdaniu z działalności i proponuję odsłuchać nagranie sesji, będzie pan wiedział, czy ja chcę rozebrać, czy nie chcę, czy inną alternatywną drogą chcę iść.
Na drugą stronę,
tak, tak. Czy jeszcze raz powtarzam, czy są jeszcze jakieś pytania związane z projektem uchwały, która będzie odczytana przez Komisję Uchwał i Wniosków? Nie widzę. Bardzo proszę, pani radna Kamińska, o odczytanie projektu.
Uchwała nr 17, łamane przez 110 przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 i ustęp 2 punkt 4 artykułu 51 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211, 212, 214, 233 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 209 782 tysiące, w tym pierwsze dochody bieżące, zmniejszenie o 209 782 tysiące złotych, załącznik numer 1, tabela numer 1. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 2 875 000 zł 16 groszy. W tym pierwsze wydatki bieżące, zwiększenie o 496 000 16 groszy. Dwa. Wydatki majątkowe. Zwiększenie o 2 379 000 zł. Załącznik numer 2, tabela numer 2. Paragraf trzeci. Pierwszy. Planowane wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 2 279 000 zł. Dwa. W związku z dokonanymi zmianami, tabela numer 10 do uchwały numer 12, łamane przez 82 przez 11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą numer 3, stanowiącą załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4.1. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 246 tysięcy złotych, w tym pierwsze dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie o 221 tysięcy złotych. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększenie o 25 tysięcy złotych. Punkt drugi. W związku z dokonanymi zmianami, tabela numer 9 do uchwały numer 12, łamane przez 82 przez 11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą numer 4, stanowiącą załącznik numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5, punkt 1.
dyspozycja pierwsza. Zwiększa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego o kwotę 181 tysięcy złotych. Punkt drugi. W związku z dokonanymi zmianami tabela numer 11 do uchwały numer 12/82/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą numer 5 stanowiącą załącznik numer 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6, punkt 1. Zwiększa się przychody w budżecie gminy Nowosolna na 2012 rok z tytułu wolnych środków finansowych za 2011 rok o kwotę 3 285 721 złotych 16 groszy. Punkt drugi. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 200 939 zł. Podpunkt 1. W związku z dokonanymi zmianami łączne przychody budżetu stanowią kwotę 5 207 282 zł 16 groszy, a rozchody budżetu to łączna kwota 1 055 700 zł. 2. W związku z dokonanymi zmianami tabela numer 3 do uchwały numer 12/82/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 6 stanowiącą załącznik numer 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Planowany deficyt wynosi 4 151 582 zł 16 groszy. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z numer 1. Wolnych środków 3 285 721 zł 16 groszy. Oraz z kredytów i pożyczek 1 921 561 zł. Paragraf 8. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pierwsze. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 205 tysięcy złotych. 2. Pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 258 561 zł. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Czy po odczytaniu projektu uchwały są jakieś pytania? Proszę bardzo, pani radna Kucharska.
W paragrafie 6 jest punkt pierwszy i potem jest punkt drugi. Tam jest chyba pomyłka, taka dwójeczka.
Dobra jest.
No tak.
Błąd.
Trochę bez sensu, bo z niczego to nie wynika. Myślę, że to jest błąd, tak?
Tak samo jest w paragrafie 5, że są dwie jedynki.
Są niepotrzebne. Tak, to są błędy. Ale czyli to są błędy takie, tak?
Druga. To są redakcyjne. Czy jeszcze może jakieś uwagi? Proszę bardzo, pan radny Grzeliński.
Pytanie do pani skarbnik. Czy biorąc pod uwagę tabelę numer 5, tutaj zmieniły się pozycje kosztów gospodarki, znaczy zakładu gospodarki komunalnej. Mamy trzeci rzymski punkt koszty. No nie, no, no dobrze, ale no, konkretna pozycja, wydatki osobowe...
Nie, wydatki osobowe zostały zwiększone w paragrafie 4.300 zakup usług pozostałych i w paragrafie 421, czyli zakup materiałów i wyposażenia, tak nazywa się paragraf, czyli jeżeli trzeba kupić kruszywo i tak dalej, na bieżące utrzymanie druga. Paragraf 4.300 to są usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nie było zwiększenia.
Znaczy, wynagrodzenia się nie
zmieniły. Nie, nic, tylko paragraf 421. 21,4,300. Kwota dotacji nie zwiększa wynagrodzeń.
Czy jeszcze jakieś pytania przed głosowaniem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za?
Dziękuję.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że z głosami... Aha. Więc ja teraz tak. Za 10 osób, dobrze? 10 radnych za przyjęciem. Przeciwko? 5. Pan radny Szcześniak, pan radny Janasik, pani radna Kamińska, radny Grzeliński i radna Orysia Gwizdkowska.
Tak? Panie przewodniczący, moment. Jakie uzasadnienie? Jakie imienne wystawiali? Nie ma głosowania imiennego. Koniec.
Przepraszam, to nie jest... Tak, panie przewodniczący komisji...
Nie ma głosowania imiennego, żadnego. Ani wymieniania po nazwisku.
Panie przewodniczący, to nie jest głosowanie imienne. To nie jest głosowanie imienne.
Przewodnicząca, nie ma tu wyznaczania, kto był przeciwny po imieniu czy nazwisku, a kto był za.
Nie mogę powiedzieć. Panie radny, proszę włączyć mikrofon, jak pan zabiera głos, po pierwsze, a po drugie stwierdzam, że pan radny Adam Czeski w tym momencie miał rację. Może za szybko podjęłam decyzję, dlatego że statut nie przewiduje, po pierwsze. Chyba tak. No niemniej wniosek formalny powinien być przegłosowany. Także tutaj popieram pana radnego Adam Czeskiego. Niemniej jest to fakt dokonany. Uchwała została przegłosowana i przyjęta. Uzasadnienie, myślę, jest w nagraniu z sesji, proszę państwa, i myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał słuchać uzasadnienia, może sobie odsłuchać nagranie z sesji. No, protokół również będzie, ale wcześniej pan radny Grzeliński uzasadniał, więc myślę, żeby już po prostu skończyć ten temat. Została uchwała przegłosowana. Może był pewien błąd, jeżeli chodzi o nazwiska, przyznaję się. Niemniej tyle. Pan Gabara chce jeszcze w tym temacie zabrać głos. Proszę bardzo.
Jeżeli z uzasadnieniem, to proszę państwa, to trzeba, bo uzasadnienie może być, ale trzeba wyraźnie powiedzieć jedno, że gdyby ta uchwała nie przeszła, to Orlik dalej byłby w budżecie, bo byśmy realizowali budżet, który był uchwalony w grudniu. Proszę państwa, to jest takie ABC ekonomii. Natomiast nie byłoby podzielonych wolnych środków, o które państwo żeście na komisjach walczyli. No to jest naprawdę ABC ekonomii. No. Ekonomii, tak, ekonomii. Co to jest budżet? Tak, bo już pan mówił też kilka razy o tym, że wolne środki, żeby sprawozdanie z wolnych środków zdawać. A wolnych środków już jak wchodzą do budżetu, to nie ma, tylko jest to budżet, a nie wolne środki. Także to jest ekonomia, tak, to jest ekonomia, oczywiście.
Dziękuję pani radny Gabara. Czy jeszcze w temacie zmian do budżetu?
Dziwię się tej grupie, pani przewodnicząca, że głosują na najpierw zmiany do wieloletniej prognozy, są za, a potem podział wolnych środków są przeciwni. No to ja nie wiem. To trzeba być jednakowo. Tu przeciwnym i tu przeciwnym, a nie tu się mówi za, a tu się robi przeciwny. No cyrk, normalny cyrk.
Nie, nie, przepraszam bardzo, nie przewiduję. Przepraszam, panie radny Adam Czeski, już nie przewiduję ad vocem. Została uchwała przegłosowana. Zamkniemy może temat zmian do budżetu, szanując zebranych gości. Wniosek pana radnego Pietrzaka, czy radni są za przerwą na kawę, bo przejdziemy do trzeciego bloku.
Tak,
z tym, że ta przerwa będzie trwała 10 minut. I proszę o dyscyplinowanie.
Co
przepraszam, już są włączone mikrofony. Są włączone mikrofony. Panie radny Adamczewski, proszę wpisać do protokołu, że radny Adamczewski nie da się doprowadzić tutaj do milczenia.
Ja jestem
proszę. Przechodzimy, szanowni radni i zaproszeni goście, przechodzimy do następnego punktu, czyli do bloku trzeciego. W pierwszym punkcie jest informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Proszę bardzo, pan wójt teraz zabierze głos.
Dziękuję. Panie Przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście. Ja tylko przypomnę, jakie były interpelacje, bo na poprzedniej sesji też właśnie to odpowiadałem. Pierwsza interpelacja pana radnego Szcześniaka dotyczyła szerokopasmowego dostępu do internetu, mikrokanalizacji. Zaproponował, żeby powołać komisję specjalną. Ja myślę, że dzisiejsza uchwała Rady Gminy rozwiązuje i odpowiada na tą interpelację. Druga to pani Olsiak Witkowska, jeżeli chodzi o MPK, bo te dwa wnioski, tak samo jak pani Katarzyna Kucharska, sądzę, że po tych spotkaniach w mieście i tutaj to jest już jasność co do stref i co do uaktualnienia albo dostosowania kursów MPK. Ja myślę, że te protokoły, które ja otrzymałem z posiedzenia, są do realizacji i myślę, że to dużo wyjaśniło. Czy odpowiedziałem, albo próbowałem odpowiedzieć na interpelację pani Olsiak Witkowskiej i pani Kucharskiej. Pan radny Grzeliński o interwencję. Ja chcę powiedzieć, że w dniu 23 maja była wizja lokalna. Oczywiście stwierdzono kilka gałązek i nieduże drewno. Zdjęcia porobione są i służby powiedziały, że no nie ma takiej aż sytuacji, żeby podejmowano decyzje administracyjne. Ale ja prosiłem, żeby wysłano te zdjęcia, bo ich była interpelacja pana radnego do nadleśnictwa i usłyszeli się, czy to jest zgodne z prawem będącym w Polsce i w lasach państwowych. Otrzyma pan do wiadomości. Pani radna Katarzyna Kucharska, liczba mieszkań, jak już odpowiedziałem, odnośnie tego mieszkania jednego w Wyszewach. Pani radna Janina Blazło, wyłoniony jest wykonawca bieżącego utrzymania dróg poprzez i myślę, że już zauważyliśmy lepsze drogi, przynajmniej te uszlachetnione asfaltem. Ja przynajmniej zauważyłem, że na tą linię jest lepszy. Inaczej nie mogłam powiedzieć. Oświetlenie w Natolinie, pani radny, ja proponuję, żeby jeszcze przyjechać się do generalnej dyrekcji, ja z panem się umówię i z dyrektorem. Tak to mogę odpowiedzieć. Pan Mirosław Janasik faktycznie jest przekształcone wieczyste użytkowanie, dwa udziały w Skoszewach w Lipinach. Decyzja z marca 13 tego roku. Wpłynęło środki 12,7 tysięcy za konkretne działy. Dziękuję serdecznie.
Czy są jakieś uwagi w związku z odpowiedziami na interpelację? Proszę, pani radna Kucharska, proszę bardzo.
Panie wójcie, wiem, że interpretacja przepisów jest na stronie dotyczących biletów komunikacji MPK, jest na stronie urzędu, ale była nasza prośba też taka, no nie każdy wchodzi na tą stronę, żeby była na tablicach sołeckich, ewentualnie na tych tablicach informacyjnych. No, jak będzie zerwane, to będzie, ale żeby ludzie się mogli zapoznać, tak? To ja bym też do tego się przychylała jeszcze raz. I druga sprawa jest taka, ja dostałam też protokoły tych spotkań. Protokoły są z 17 i mam pytanie, czy są jakieś terminy, kiedy te postanowienia, które wszystkie tak rozmowy trwają, kiedy to wejdzie w życie? Bo mówię, rozmowy już, jakieś konkretne decyzje zapadły, ale no ludzie cały czas pytają, kiedy zaczną jeździć autobusy, a nie którego jest protokół.
Czy jeszcze, uwaga, proszę, pan radny Grzeliński.
Nie wiem, panie wójcie, co pan uważa za gałązki. No, dla mnie gałązka to jest taka, którą ja i pan byśmy złamali. Ja może w takim razie wzbogacę pańskie zdjęcia o własne. Dobrze?
Bardzo proszę, bo będzie to wysłane. Bo ja chyba tylko panu chcę, żeby się dowiedzieć.
Czy jeszcze ktoś w związku z odpowiedzią na interpelację, dlatego zadaję takie pytanie? Wobec tego nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje radnych, udzielanie ewentualnej odpowiedzi. Pani radna Kamińska, proszę.
Chciałabym podjąć temat, który został zgłoszony do mnie przez mieszkańców, a dotyczy perspektywy przeniesienia krańcówki z obecnego miejsca na ulicę główną przy centrum Ojca Pio. Otóż ludzie oczekują odpowiedzi, w jaki sposób komunikacyjnie zostanie rozwiązane docieranie do tego autobusu, co się będzie działo z autobusem 91B, bo trudno sobie wyobrazić, żeby mieszkańcy na przykład centrum Kalonki lub Kalonki w stronę właśnie Pszenicznej biegali tam do autobusu. I chodzi również o jak gdyby już w tej chwili zasygnalizowanie zmiany koordynacji z autobusem na Skoszewy. To znaczy to jest cały jakby kompleks tematów komunikacyjnych, które będą wymagały nowego rozwiązania i byłabym wdzięczna za przygotowanie jakiejś pełnej odpowiedzi, jak to perspektywicznie będzie wyglądało.
Pan radny Krzeliński, proszę bardzo.
Ja mam również takie pytanie dotyczące perspektywy przebudowy skrzyżowania w Kalonce. Tam projekt jest już zakończony albo w fazie bardzo zaawansowanej. Co będzie z tym budynkiem, który w tej chwili służy tak licznym grupą społeczną Kalonki, gospodyń wiejskich, świetlica koło gospodyń wiejskich, klub seniora. Czy przewiduje się w związku z przebudową tego skrzyżowania, czy przewiduje się rozbiórkę tego budynku?
To jest w temacie zapytania, ale to jest interpelacja, panie radny. Czy zapytanie? Musimy. Przenosimy do następnego, ale zapytanie jest dobrze. Kto jeszcze z radnych chce złożyć interpelację? Pan radny Gabara, proszę.
Ja będąc konsekwentnym po ostatniej komisji, panie wójcie, bardzo proszę, ażeby w ramach utrzymania bieżącego dróg zadbać o tą żytnią, żeby tam nie było tych wyrw po wodzie. Jak są deszcze, w tej chwili akurat jest okres takiej suszy, ale to trzeba zabezpieczyć, żeby mieszkańcy tam normalnie mogli funkcjonować. Ja rozumiem, pani przewodnicząca, że pani nie miesza pytań wolnych wniosków, bo mam jeszcze jedną, ale w ramach wolnych wniosków.
Jesteśmy w punkcie interpelacje radnych. Pan radny Grzeliński zapytał, przerzuciliśmy to na zapytania w ten sposób. Czy jeszcze ktoś z radnych chce złożyć interpelację? No to wobec tego ja sobie pozwolę. Panie wójcie, ja bym chciała, żeby uruchomić procedury ścięcia uschniętej olchy w Moskwie naprzeciwko posesji 9B. To jest park krajobrazowy, dlatego że ona stwarza zagrożenie, łamią się gałęzie i spadają, jak jest jakiś wiatr i naprawdę jest to jakieś niebezpieczeństwo. Dlatego też bardzo bym prosiła, żeby się tą sprawą zająć. Ona jest uschnięta naprzeciwko, to jest niedaleko mojej posesji. Nie, to jest przy drodze. To jest przy drodze, tak. To jest uschnięta olcha gminna, powiedzmy sobie. Tak. Tak. Więc, bo dlatego, że wiem, że są kłopoty z parkiem krajobrazowym i tak dalej, dlatego też mówię, żeby uruchomić tą procedurę i to wyciąć. To tyle, jeśli chodzi o moją interpelację. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce złożyć interpelację? Pani radna Piotrowska, proszę.
Chciałam podziękować za to, że zaczęto wykaszać pobocza w okolicy Byszew, ale chciałabym zwrócić uwagę też na rowy, żeby w tych rowach po prostu nie rosły krzaki. Żeby też zwrócono uwagę
na... Przy drodze powiatowej, tak?
Tak. Żeby zwrócić uwagę, żeby ta praca była wykonana rzetelnie.
Tak. Radny Janasik, proszę.
Ja chciałem powrócić do problemu drogi powiatowej na wysokości wsi Dąbrowa przy hydrofonii. Jest tutaj taki niebezpieczny zakręt i tam naprawdę potrzebna jest linia ciągła, ponieważ stanowi to ogromne zagrożenie dla ruchu samochodowego w sytuacji kiedy autobus MPK zatrzymuje się, ludzie nagminnie, nie widząc linii ciągłej. I bardzo proszę, ja po raz drugi zgłaszam tą interpelację. Jest to bardzo istotne. Nie wiem, zarządcą jest powiat, ale czy można w naszych funduszach by się znalazło parę złotych na... No więc zgłaszam problem. Zgłaszam problem, panie wójcie, i proszę o podjęcie stosownych działań.
Jeszcze raz pytam, czy są jakieś interpelacje? Pani radna Orysiak-Bitkowska, proszę.
Panie wójcie, ja chciałam zgłosić problem nieszczelności silosów w firmie Pozdruk. To był problem, który już jakby wygasł. Przez pewien czas był spokój w tamtym roku, w połowie roku. W tej chwili, no nie wiem, zmieniła się dyrekcja, zmieniło się wszystko w firmie i no i nie tylko ja to widzę, ale już mieszkańcy chodzą i mi pokazują, dosłownie mamy cement. Rano jak ścierają ludzie ze stołów, to mówią, że siwe szmatki mają. I zresztą widać po tym, po dachu, że jest bardzo duże pylenie.
Czy jeszcze ktoś? Pani radna Kamińska.
Przepraszam, coś nie mogę sobie poradzić. Przy ulicy Pszenicznej, przy ostrym zakręcie jadąc w stronę... Znaczy jakby w stronę miasta. Tak mniej więcej na poziomie tej odnóżki, gdzie mieszka pan minister, o tak powiedziała. Jest w lesie drzewo przewrócone, które dosłownie wisi końcem gałęzi na linii. I teraz proszę pana radnego Andrzeja telekomunikacyjnej. Ja to obserwuję z zaniepokojeniem chyba od roku i ciągle zapominam o tym powiedzieć, ale dzisiaj mi się przypomniało, bo...
Raz jest prywatny, ja z TPSA rozmawiałem wielokrotnie.
Proszę mikrofon
włączyć. Zupełnie są nie zainteresowani.
Aha.
Wróci to przyjadę naprawić.
Na tej zasadzie, czyli dopiero jak komunikacja zostanie zerwana, tak, to wtedy będzie powód do interwencji.
Zgłaszałem to, zrobiłem również zdjęcia tych obciętych przewodów, które pani widziała, że tam
tak,
wiszą. Prawda, wiszą co któryś słup bez żadnego. I to jest przecież nagrane wszystko, bo.
Czyli telekomunikacja.
Tak, tak. A las jest prywatny pana... Nie, ten na rogu co mieszka. Nie. On ma dużo dosyć ziemi. Małecki, tak? Dobrze mówię, Małecki.
Czy jeszcze ponawiam pytanie, czy jeszcze ktoś chce złożyć interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Czy pan wójt się od razu ustosunkuje do interpelacji? Dobrze. Więc przechodzimy do punktu wolne wnioski i zapytania. W pierwszej kolejności radni. Pierwsze zapytanie zadał pan Grzeliński, a ja tutaj wracając do ustalania porządku obrad, chciałam złożyć wniosek do przegłosowania. Ponieważ, tak jak mówiłam, uchwała w sprawie audytu wewnętrznego związanego z budową gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, no, nie ma uzasadnienia prawnego, umocowań prawnych. Dlatego też składam formalny wniosek do przegłosowania, a wniosek ten brzmi następująco. W imieniu Rady Gminy wnioskuję o przeprowadzenie audytu wewnętrznego publicznego inwestycji pod nazwą budowa gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie i przedstawienie raportu z audytu do dnia 14 czerwca 2012 roku o podjętych działaniach przez Radę Gminy Nowosolna zostanie poinformowany pan Jerzy Strzałkowski, ponieważ to składam w imieniu Rady jako wniosek, więc jeżeli ktoś z radnych ma jakąś ewentualną uwagę, bardzo bym prosiła o przedstawienie. Pan radny Zieliński, proszę bardzo.
Pani wspomniała, że to, że przeprowadzenie audytu zewnętrznego nie ma uzasadnienia prawnego. Czy ja dobrze zrozumiałem?
Zewnętrzne, znaczy uchwała.
Tego uchwały ma
uzasadnienie. Tego
ja może powiem w ten sposób. Ponieważ w protokole było, że komisja rewizyjna zobowiązuje Radę do przeprowadzenia audytu, potem tam jest wójta do przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Pan podpisał się, że pana wniosek jest, żeby to był audyt zewnętrzny, ale takowy projekt uchwały przygotowaliśmy. Niemniej po konsultacji z radcą prawnym uchwała taka, gdyby nawet została dzisiaj podjęta, ona nie ma umocowania prawnego.
Jaka uchwała?
Uchwała na temat audytu wewnętrznego. Natomiast jeżeli chodzi o audyt zewnętrzny, myśmy z panią mecenas, tutaj z panią Lesiak, chcieliśmy no po prostu poszukać, czy to ma umocowanie prawne, no bo to są audyty. W związku z powyższym ja może tylko nie będę czytać, ale ja mam tutaj wyrok sądu administracyjnego i nie wiem, jak się do tego odniesie, gdyby była jakaś ewentualna znowu jakiś wniosek czy coś, jak do tego można by się odnieść, ponieważ ten wyrok w sprawie właśnie audytu zewnętrznego też został odrzucony i został po prostu ustawodawca nie przewidział dla Rady możliwości wystąpienia o przeprowadzenie zewnętrznej kontroli działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty niż wskazane w ustawach. A wskazane w ustawach podmioty to są Najwyższa Izba Kontroli, RIO, prokuratura i inne, tak, Urząd Marszałkowski, dlatego właśnie został tutaj ten wyrok tak, a nie inaczej potraktowany. Może nie będę tutaj się rozwodzić nad tym, to jest taka moja odpowiedź, myśmy to szukali i taką publikację żeśmy znaleźli. Niemniej, tak jak mówię, ja ten wniosek tutaj dzisiaj przedstawiłam radnym, żeby zamiast uchwały, która nie ma umocowania prawnego, te ustalenia, które były na wspólnej komisji, potraktować jako wniosek i radni to przegłosują bądź nie i stawiam ten wniosek do przegłosowania. Może w ten sposób powiem. Natomiast panie wójcie, ja w związku z tym, że chodzi o ten audyt wewnętrzny, to ja mam takie pytanie do pana wójta. Ten pytanie, czy może potwierdzenie tego, co się dowiedziałam, czy audyt wewnętrzny robi osoba z zewnątrz? To nie jest pracownik urzędu. Proszę mi tu odpowiedzieć na takie, a nie inne pytania, bo ja tego po prostu nie wiem.
Pani Krzysia, tu i teraz odpowiadam,
tak,
że samorząd jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu wewnętrznych. Zobowiązany, kiedy budżet przekracza, tam chyba jest 50 milionów, a może dopuścić audyt wewnętrzny, jeżeli jest mniejszy budżet. Ja poprosiłem i panią skarbnik, i tutaj kierownictwo, żebyśmy mieli audyt wewnętrzny audyt. I z tego my ponosimy koszty. Zarówno jakby był audyt taki, który 10 milionów, znaczy 100 milionów i te nasze te 20 milionów, które też jest, też ponosimy koszty. Stałe, miesięczne wynagrodzenia audytora wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową w gminie. W związku z tym Nie wiem, co pani podpowiedzi. Czy to jest zewnętrzna, która teraz poszukamy, czy osoba, która jest do dyspozycji Rady wszystkich, panie, jest audytorem wewnętrznym.
Ale nie jest to osoba zatrudniona na umowę o pracę.
Nie na umowę o pracę. Nie jest po prostu wynagradzana za przeprowadzenie audytów wewnętrznych na bieżąco. Wszystkich.
Dziękuję bardzo. To jeżeli chodzi o ten wniosek, poddaję ten wniosek do przegłosowania. Aha, pan radny Grzeliński, jeszcze nie zauważyłam.
Proszę pani, więc ja w swoim zdaniu jakie
wyraziłem pod protokołem komisji, wskazałem właśnie Regionalną Izbę Obrachunkową jako najwłaściwszą do przeprowadzenia takiego audytu zewnętrznego. I jeszcze raz, znaczy uważam, że jeżeli chcemy udowodnić obywatelom tej gminy, że prowadzimy przejrzystą politykę, to tylko audyt zewnętrzny może ten obiektywizm, wnieść, potwierdzić. I dlatego też mnie to dziwi, co pani przeczyta. Ja wnioskowałem o przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez zewnętrznego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I myślę, że koszt mógłby być mniejszy niż przeprowadzenie audytu wewnętrznego, bo rozumiem, że audytor wewnętrzny to jest osoba zatrudniona, panie wójcie.
No właśnie nie.
Ale to nie umowa o pracę, ale płaci pan na bieżąco za przeprowadzenie bieżących kontroli i audytów gospodarki finansowej.
Proszę, pan wójt odpowie.
Za każdą pracę trzeba wynagrodzić. Prawda? Robiony jest audyt wewnętrzny gospodarki, na przykład finansowej w zakładach, w szkołach i za ten audyt płacimy. I on jest na wniosek wójta i na prośbę wykonywany w samorządzie niekoniecznie, ale my zdecydowaliśmy i płacimy za to. Regionalna Izba Obrachunkowa robi też na wniosek kontrolę. To nie jest audyt zewnętrzny. To jest instytucja, która kontroluje na bieżąco finanse gminne. I teraz, gdybyśmy my niezgodnie z przepisami podjęli uchwałę, to co pani skarbnik dzisiaj powiedziała, to na pewno byłaby odrzucona. Mieliśmy kontrolę. I między innymi też kontrolowano tą budowę Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii. I teraz, proponuję, jeżeli tak, to ja nie wiem, czy Rada Gminy podejmie, czy nie podejmie, ale grupa radnych może wystąpić z wnioskiem do RIO o przeprowadzenie kontroli, nie audytu, kontroli gospodarki finansowej w tym zakresie. Nie oczekuję takiego, że wy wystąpicie, a nie będziecie oczekiwać, że będzie uchwała Rady Gminy albo wójt wystąpić. Ja myślę, że bardzo proszę i oczekuję tego, że grupa radnych wystąpi o kontrolę RIO w tym zakresie. Dziękuję.
Przepraszam, pan radny Nowacki chce zabrać głos.
Ja bym chciał troszeczkę sprostowania. Panie Grzegorzu, pan napisał sam swoje odrębne zdanie. Nikt tego nie przypisywał. Że audyt zewnętrzny. I podpisał się pod tym pan. Dzisiaj słyszę, że pan mówi, że tam jest napisane RIO. Nie, możemy to...
Nie rozmawialiśmy o RIO, panie.
Rozmawialiśmy, ale pan napisał... Nie, ja powiem dlaczego. Dzisiaj niektórzy radni się patrzą na mnie, że ja tego nie odczytałem. Co miałem odczytać niezapisane? Niech ja chcę, żeby była jasność. O różnych instytucjach. I żeśmy doszli do wniosku, że może być to audyt zewnętrzny, pan proponował, a my audyt wewnętrzny. Dlaczego? Bo braliśmy pod uwagę, przy audycie wewnętrznym będą mniejsze koszty. Oczywiście, tak jak pan wójtu mówi, jeżeli to nie będzie zadowalało, jest jeszcze możliwość zewnętrznego. To nic nie przeczy. Ja się tu nie upieram. Przegłosowane było, że taki. Uszanowałem pana wolę, bo musiałem, bo tak jest zdanie pana zewnętrzne i zewnętrzne. Tak. I odczytałem to. I nie tylko chodzi o to, że tam nie ma tego zapisu, bo niektórzy
nie. Pani radna Kamińska, proszę bardzo.
Przepraszam. Ja chciałam właściwie spojrzeć na tą sprawę z nieco innej strony, bo powiem szczerze, że jestem zaskoczona taką informacją, że gmina w pewnym sensie utrzymuje audytora. Bo czy to jest umowa o pracę, czy to jest jakaś forma stałego zlecenia. Pan wójt powiedział, że on jest właściwie co miesiąc jak gdyby wynagradzany, tak? I co miesiąc te audyty są wewnętrzne robione. A to jest ważne, pani przewodnicząca. Bardzo przepraszam. Otóż dobrym obyczajem audytu i celem audytu jest jakby zagwarantowanie bezstronnej
dobrej oceny gospodarki finansowej jakiegoś podmiotu, obojętne jakiego. I dlatego audytorów najczęściej wyłania się doraźnie w chwili potrzeby kontroli specjalnej, bo przecież na co dzień mamy tutaj służby księgowe, które utrzymujemy, mamy główną księgową i tak dalej. Czyli w okolicznościach specjalnych wyłania się audytora na zasadzie albo konkursu ofert, albo zależy jaki to jest podmiot, albo przetargu. I to właśnie daje gwarancję tej bezstronnej oceny. Natomiast w moim odczuciu jakby no trochę łamany jest dobry obyczaj, bo jeżeli bierzemy sobie audytora na utrzymanie, ponosimy na co dzień koszty dodatkowe z tego wynikające, to co my tu mówimy o oszczędzaniu na audycie zewnętrznym, jak my złożę konkretne pytanie. Ile lat my utrzymujemy i za jakie pieniądze audytora, o którym pan wójt wspomniał? Dla mnie niezrozumiałe, powiem w ten sposób.
Pani pan
radna, samorząd to jest trudne zadanie, trudne w pojęciach, trudne w funkcjonowaniu. Samorząd to nie jest spółka Skarbu Państwa, tak PARP na przykład, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która albo Polska Organizacja Turystyczna, która musi mieć audyt zewnętrzny i ogłasza przetarg. I taki audyt kosztuje 20-30 tysięcy. Raz na rok. Prawda? Żeby absolutorium. I pani o tym mówi. Natomiast samorząd to jest wewnętrznie kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Bo po co są te kontrole? Po to, żeby nadzór mieć. Natomiast przepisy inne, i pani skarbnik zaraz powie, mówiące o obowiązku audytora wewnętrznego, który budżet przekracza to, co ja powiedziałem, pewną kwotę. Natomiast mniejszą kwotę może być audytor wewnętrzny, ale nie musi. W związku z tym, że pani mówi, że trudno mieć dobrą opinię o pracy audytora wewnętrznego wynagradzana przez instytucję, którą się kontroluje. Natomiast on ma swoje przepisy. Gdyby postąpił nie tak, albo wykonywał, na pewno by tak policja nie miał uprawnień. I to jest właśnie to zatrudnienie osoby, którą audyt kosztuje tego audytorowanego. Pani skarbnik, jeżeli można uzupełnić, bo ja też no, samorządu się uczę od wielu, wielu lat, ale prawo się zmienia też. I pani skarbnik od tego, żeby podstawę prawną na bieżąco znać. A jeżeli nie zna, to my dostarczymy pisemnie i pouczymy. Nie, przepraszam. No, powiadomimy o panią radną. Przepraszam bardzo. Pani... To pytanie jest takie, czy z jakiej pani jest oburzona, zaskoczona, że my, zaskoczona, tak, że my wynagradzamy audytora, który nam pracuje u nas i sprawdza nasze finanse i jest wynagradzany przez nas. No, jak to się dzieje?
Generalnie w Urzędzie Gminy Nowosolna na etacie nie jest zatrudniona osoba jako audytor. Korzystamy, jeżeli jest taka konieczność, z opinii w zakresie zamówień publicznych, czy też w zakresie finansów publicznych i wtedy jest wypłacane wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za konkretnie przeprowadzoną kontrolę wewnętrzną. I tak samo na takiej samej zasadzie ten tutaj proponowany w związku ze skargą, czyli ta proponowana kontrola, będzie w ten sam sposób przeprowadzona. Osoba niezatrudniona i niezwiązana etatem z Urzędem Gminy Nowosolna.
Bardzo proszę. To nie wszystko jest dla mnie jasne, bo tutaj jest pewna rozbieżność w informacjach, bo pan wójt powiedział, że jest na stałe, nie na etacie, ale na stałe wynagradzana i że co miesiąc z takich usług korzystamy. Tak pan wójt powiedział. Informacja pani Szarnik jest jakby troszkę inna, że się doraźnie zatrudnia, tak? Ale wobec tego droga wyłonienia takiego audytora, który ma za... Proszę państwa, powiem jasno, o co mi chodzi. Czy my rzeczywiście jesteśmy zainteresowani badaniem jakby prawidłowości finansów publicznych, czy jesteśmy zainteresowani tworzeniem pewnego alibi dla zarządzania finansami publicznymi, bo jeżeli to jest osoba na stałe, od jak dawna, zadałam dwa pytania, od jak dawna taka osoba wykonuje te czynności i jakie środki są na to przeznaczane?
Na stałe osoba nie jest zatrudniona, bo gdyby osoba była zatrudniona na stałe, umowa zlecenie i w miarę możliwości, jeżeli u nas w urzędzie nie ma komórki.
Ile rocznie wydajemy na ten cel środków i od ilu lat?
Od lat to ja w tej chwili Państwu nie powiem, bo to może być niecały rok, natomiast rocznie może być to kwota 6000 zł, suma summarum wszystkiego.
Osoba ta została wyłoniona na drodze konkursu ofert, czy tak po uważaniu?
A tutaj nie musiał być konkurs ofert. Ja nie rozumiem, dlaczego miał być konkurs ofert.
No, wielu dla przejrzystości dla przejrzystości życia samorządu.
Proszę Państwa, uważam, że żebyśmy nie zapomnieli o wniosku formalnym do przegłosowania i po prostu wracam do tematu. Zgłosiłam wniosek, ja go jeszcze raz po dyskusji. A jeszcze... Ja przepraszam, ale naprawdę nie widać mi wniosek. Światek, proszę bardzo, radna Kowalska.
Ja mam tylko jedno pytanie, bo to się dzisiaj tutaj pojawiło. To, co pan wójt powiedział, że radni mogą również zgłosić, czyli forma kontroli do RIO, tak? Czy w ogóle jest potrzebna kontrola wewnętrzna? Bo jeżeli jest taka możliwość, osoby, które o to wystąpiły, mogą wystąpić bezpośrednio do RIO i po co w ogóle audyt wewnętrzny? Nie wiem, może warto się nad tym zastanowić. Tutaj grupa, no mówię.
Proszę Państwa, ja muszę przypomnieć, że komisja rewizyjna zgłosiła to w protokole i my kontynuujemy temat wniosku, skargi, jak sobie to uważa, to znaczy wniosku o znamiona, skargi może powiem, kontynuujemy ten temat i dlatego, że to jest właśnie wniosek o znamionach skargi, zostało to skierowane do komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna przedstawiła nam w protokole takową propozycję, żeby to była uchwała. Ja powiedziałam, dlaczego nie może być. Przedstawiłam wniosek, ja może historycznie powiem, wniosek do przegłosowania. I bardzo bym prosiła, żeby już nie mieszać, tylko po prostu przegłosować. Jeżeli Rada nie będzie widziała, że ten wniosek jest na przykład potrzebny i przegłosuje go na przykład, że niepotrzebny jest taki audyt, ale to będzie wynikać z tego wniosku, jaki zgłoszę poprzez głosowanie. Dlatego też bardzo bym prosiła, żebyście mi Państwo radni pozwolili odczytać ten wniosek. I jeszcze raz, do przegłosowania. Wniosek. Rada Gminy Nowosolna wnioskuje o przeprowadzenie audytu wewnętrznego inwestycji pod nazwą budowa gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plistowie i przedstawienie raportu z audytu do dnia 14 czerwca 2012 roku. O podjętych działaniach przez Radę Gminy Nowosolna zostanie poinformowany pan Jerzy Strzałkowski. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z radnych jest za takim wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za takim wnioskiem? Kto z radnych jest przeciwny? 5. Kto się wstrzymał? 1. Stwierdzam, że wniosek o przeprowadzenie audytu wewnętrznego został przyjęty pozytywnie. Przechodzimy do pytań i wolnych wniosków. Ciąg dalszy punktu trzeciego w bloku trzecim. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z radnych zgłasza zapytanie bądź wolny wniosek chce zgłosić? Proszę bardzo.
Pan coraz mniejszy jest, panie przewodniczący.
Pan, tutaj pan wiceprzewodniczący podpowiada, tak, pierwszy był pan Andrzej Gabala. Proszę bardzo, pan radny Gabala.
Panie wójcie, w nawiązaniu do którejś tam sesji, ja już nie pamiętam której, na której pan Janasik zgłosił taki temat ulicy marmurowej. Chodziło to głównie o światła, o to, żeby bezpiecznie mieszkańcy, którzy z tej ulicy korzystają, a są mieszkańcami naszej gminy, żeby bezpiecznie mogli rzeczywiście z tej drogi korzystać. Mam pytanie, czy w związku z tym, wtedy z tym zapytaniem pana Janasika i zgłoszonymi uwagami przez radnych, panią Kamińską i pana Grzelińskiego, czy ze strony urzędu są prowadzone jakieś działania naszego urzędu z urzędem Łodzi, a właściwie z dyrekcją dróg i transportu w Łodzi, ażeby ta ulica była bezpieczna. Taka potrzeba, panie wójcie, tej rozmowy na drodze administracyjnej jest bardzo potrzebna. Świateł myślę, że już nie odzyskamy, bo te światła zdjęto podobno wczoraj. Czy przedwczoraj. To jest jedna sprawa, a były bardzo przydatne. Ale druga sprawa bardzo istotna, to niebezpieczeństwo, jakie jest w związku z tą wysadzającą, szczególnie przez mrozy, kostką i okres zimowy, gdzie ja tutaj nie będę schlebiał panu wójtowi, mówiąc, że nasze drogi są bardzo dobrze odśnieżone, natomiast nie można przejechać ulicą Marmurową, bo ta ulica jest zapuszczona bardzo. I co z tego, że my po gminie się zupełnie dobrze tutaj poruszamy, kiedy z tej gminy nie możemy wyjechać. Bo z jednej strony mamy ulicę Aksamitną, która kończy się tak jak kończy, z drugiej strony mamy ulicę Marmurową, która po prostu nie spełnia swoich warunków drogi powiatowej. Dlaczego ja się zwracam tutaj do pana wójta, pomimo, że jest to droga łódzka, do wójta gminy, żeby tematem administracyjnie się zająć i prowadzić rozmowy. Dlatego, że moje rozmowy, a rozmawiałem chyba z 5 razy, bo tam dyrekcja się ciągle zmienia w zarządzie dróg i transportu, praktycznie to takie było na zasadzie pogadania. A to nie są zainteresowania, to nie ma pieniędzy, a to rozważymy. Jestem po prostu dla nich takim petentem, który zawraca głowę. Myślę, że jeżeli w imieniu tutaj mieszkańców, grupy radnych, ktoś na poważnie w urzędzie by się tematem zajął i drążył, że tak powiem, tą skałę, to może by rzeczywiście byśmy coś wywalczyli. Także bardzo proszę, bo tutaj możemy tylko prosić pana wójta, ja tak prawnie już się opieram, bo to jest tak, możemy prosić tylko pana wójta, ażeby pan wójt podjął, że tak powiem, działania na rzecz poprawy sytuacji na tej ulicy. Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze może dziękuję. Momencik, jeżeli byśmy mieli kontynuować temat Marmurowej, to ja bym prosiła radnych, żeby mi pozwolili, żeby głos zabrał pan sołtys, i pan, przepraszam, mieszkaniec, tak, którzy też z tą kwestią się do mnie zwrócili. Także blok ulica Marmurowa został może otwarty i teraz będziemy dyskutować, co zrobić, żeby wymusić na Urzędzie Miasta zajęcie się tym tematem, co trwa. Także bardzo proszę, pan radny Grzeliński, a potem tutaj goście się też wypowiedzą. Proszę bardzo, pan Grzegorz.
Wiem o tym, że do dyrekcji
ale to, proszę o ciszę, pan Grzeliński.
Do inżyniera miasta złożonych zostało wiele wniosków o odszkodowanie wynikłe ze szkód, jakie ponieśli jeżdżący tą ulicą. Wśród tych, którzy taki wniosek złożyli, byłem i ja. Mam dokumentację w postaci zdjęć. Otrzymałem odszkodowanie, ale no, ta szkoda mogłaby być znacznie większa i taka, które żadne odszkodowanie by nie pokryło. Więc no, tutaj jest sprawa naprawdę bezpieczeństwa tej ulicy, bo ta trylinka po prostu wyskakuje i to może spowodować tragedię.
Rozumiem. Także kontynuując temat, rozumiem. Do szkód, no i wypowiedzi, którzy naciskają tutaj mieszkańców i tutaj dlatego też pan chce się w tej kwestii wypowiedzieć, to może my udzielimy głosu mieszkańcowi gminy też żywo zainteresowanemu ulicą Marmurową.
Światło przygasić.
Oczywiście nie będzie to tak widoczne, ale Państwo znają tą drogę. To jest przy wjeździe tutaj, gdzie światła zlikwidowano. Tutaj po prawej stronie jest posesja pana Skrzydleckiego. Tak wygląda ta droga podczas roztopów. No, samochody brną, próbują przejechać bokiem. Tam są dziury, w które są bardzo głębokie, wpadają koła, nie widać tego. Tak wyglądają te dziury. Tak, zaraz tutaj na wstępie. Tu po prawej stronie jest ta sala weselna i tam dalej po prostu jest część całkowicie nieprzejezdna. Proszę zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Ja, panie wójcie, ja dam kopię tego, tak, że pan będzie miał...
Ja obserwuję reakcję
radnych, tak. Tak. Proszę Państwa, tak czasami wygląda całość tej drogi. Głębokość tego zmierzyłem, wszedłem sobie w kaloszach tam i miałem do połowy łydki. Po prostu jest nieprzejezdna ta droga. A tak wygląda kawałeczek dalej. No tutaj może będzie gorzej widać, ale trochę będzie widać.
To jest
Łódź. Tak, nasza gmina to było pierwsze zdjęcie. Od naszej gminy jest już gładko, tak? I tutaj dziękujemy serdecznie panu wójtowi za działania, za doprowadzenie tej drogi do takiego stanu i za nadzór, bo tam były jakieś pierwałki z tymi wykonawcami. Oni tam próbowali troszkę zmalwersować materiały, ale się udało i jest dobrze. No ale niestety zaraz jak tylko wyjedziemy z gminy, to mamy coś takiego. Na całej długości tak to wygląda. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, w tej chwili ona była naprawiona, tak, to się nazywała naprawa, czyli... Tak.
Ma trochę kolorowy, ma pani prezydent. Organizator mnie dzwonił, że jak widzi takie drogi u mnie, a to było w Łodzi.
Tak.
To jest, powinien mieć syn.
No właśnie, no więc, no więc, więc naprawiono, ale proszę Państwa, minęły 2 tygodnie i dziury się pojawiły z powrotem, bo one się nie mogą nie pojawić, ponieważ, proszę Państwa, i to chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, sprawdziłem to, pod tą drogą nie ma żadnej podbudowy. Czyli my tutaj mamy w tej chwili projekcję trochę tak na zasadzie jak poszukiwacze zaginionej jak i poszukiwanie nieistniejącej drogi. Ta droga nie istnieje de facto, dlatego że kiedyś Rosjanie podobno, albo są dwie wersje, jedni mówią, że Rosjanie, a drudzy, że ci, którzy tam wysypisko śmieci robili, położyli po prostu na polu trylinkę. I ta trylinka do tej pory tak leży, a zarząd dróg uważa, że ta trylinka jest doskonałą podbudową do wylewania na niej kolejnych warstw, już nawet nie asfaltu, tylko smoły. Więc oni to pokrywają smołą, trylinka pod spodem podskakuje, ponieważ nie ma żadnej podbudowy, wybija tą smołę, smoła się łamie, zostaje rozniesiona w pył przez autobusy, które tam jeżdżą i tej drogi nie ma, proszę Państwa, jej nie ma. Ona jest zaznaczona na mapie, ale praktycznie nie istnieje. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj mamy tą trylinkę, jak gdyby zarysowaną, widać na całej drodze, ona przebija spod spodu. W różnych miejscach zawsze są te dziury. No, jakby było ciemno, to by Państwo widzieli cały dramatyzm tej sytuacji. W tej chwili jest troszkę gorzej widać, tak? Ale generalnie no, jest to po prostu katastrofa. No, ludzie próbują jeździć poboczami, próbują polem się przebijać. Każda naprawa wystarcza na 2 tygodnie i wracamy do stanu poprzedniego. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Tak, no to jest, ale to oni naprawili i już jest znowu, już w 5 czy 7 miejscach, wczoraj jechałem, jest dokładnie tak samo.
To lepiej jak jest ta trylinka nie zala.
No lepiej jak jej w ogóle by nie było, tą trylinkę trzeba wyrzucić stamtąd i zrobić normalną drogę. Proszę Państwa, żeby była pełna jasność, tej drogi jest raptem 2800 metrów. To jest tylko 2800 metrów. Można sobie to zmierzyć. To nie jest żadna gigantyczna inwestycja na miarę autostrady, ale konieczna, bo nie ma drogi. No my nie mamy jak dojechać. Proszę zobaczyć, jak autobusy wyrobiły tutaj taką wielką rynnę po prawej stronie i na odcinku 700 metrów mniej więcej woda płynie tą rynną jak rzeką i dalej podmywa i wypłukuje tą trylinkę, której czasami już prawie że nie ma, bo ona już też jest zniszczona. Niektórych brakuje zupełnie, niektóre podskakują. Ja straciłem 2 felgi w ten sposób, no bo po prostu trylinkę wybiło, uderzyło w koło i felgi aluminiowej się nie da naprawić już. Inni tak samo, bo znam ludzi, którzy tak samo potracili koła. Innymi słowy, proszę Państwa, to jest marmurowa i opolska, tak, tutaj zaraz koło niej jest przewrócony jakiś tam znak, tu znowu jest brak trylinek. Innymi słowy, tak wygląda dojazd tutaj przywódcę, tak? Jak się skręca do wódki. No i takie dalej obiar. Czasami przyjeżdża straż pożarna. Dlatego, że okazuje się, że ponieważ tej drogi nie ma, w związku z tym nie ma również odwodnienia tej drogi. Nie istnieje odwodnienie. Wobec tego, jak woda płynie z pól, no to zalewa drogę i wtedy przyjeżdża straż pożarna, zatrzymuje ruch i pompuje. Pompuje z jednej strony drogi na drugą. Pompuje ze strony tej południowej na północ do wódki. No i tę dokumentację w całości lepiej wygasną czy po ciemku chętnie przekażę panu wójtowi i deklaruję tutaj ze strony mojej i kilku innych mieszkańców Dąbrowy, która jest bardzo wdzięczna przy okazji za posypanie nam gruzem drogi ulicy Bukowej, ale tylko do połowy, więc ta wdzięczność jest otwarta i
z panem radnym.
I z
rozpoczęcia.
Świetnie. Trzymamy kciuki, ale nie to jest moim celem. Ja chciałem podziękować i poprosić o jeszcze. Natomiast tutaj po prostu tak wygląda. Tak? Nie ma drogi. Ja jeszcze chciałbym coś powiedzieć. Ja nie wiem, czy mi wolno. Tak wygląda tu przy panu Skrzydlackim. Tak wygląda to. I właśnie tutaj, zakończę tym akcentem bardzo miłym, ale nie wiem, czy... proszę mnie zatrzymać, jeżeli nie powinienem tego mówić. Ale ja byłem na takim spotkaniu w Urzędzie Miasta Łodzi, które było poświęcone obwodnicy Nowosolna i tam się miały, jak gdyby, no to była taka informacja dla społeczeństwa, a jednocześnie jakieś decyzje miały być podjęte, no podjęto, w końcu poinformowano nas, że obwodnica będzie drogą południową. Tam no, są protesty mieszkańców po południowej stronie, ale będzie drogą południową. I teraz niestety nie obejmie, ona się zacznie jak gdyby za skrzyżowaniem z ulicą Zjazdową oraz za skrzyżowaniem z ulicą Marmurową. I teraz myśmy zgłosili, parę osób tam było i zgłosiliśmy potrzebę rozbudowania, bo z tego projektu nie wynikało, już by oni chcieli zrobić coś z tym skrzyżowaniem, o którym była mowa, z którego zabrano światła przed chwilą. Ono powinno być szersze i powinno w ogóle mieć, być może najlepiej byłoby, żeby po prostu jeżeli ta obwodnica jeszcze tam się nie zacznie w tym miejscu, to ten dojazd do obwodnicy, żeby był dołem na przykład, a ten skręt w Marmurową górą mógłby koniczynką być. No ale koniczynka zajmuje miejsce, prawda? A niestety no między innymi ta posesja znajduje się tam dokładnie na tym skrzyżowaniu i ona zwęża w ogóle to skrzyżowanie. I właśnie dlatego tam są te dziury i dlatego, no bo tam wszyscy, ciężkie wozy po prostu, wszystkie wjeżdżają w jedną kolejnę i wybijają to i niszczą. Niestety, no właśnie na to spotkanie, w momencie, kiedy było to omawiane, pojawił się na tym spotkaniu pan radny Skrzydlewski, no i tam tak próbował to jakby zmarginalizować ten problem, mówiąc, że a tam w tej Nowosolnej, tam to w ogóle tam, to tacy nowobogatcy mieszkają i w ogóle nie warto się tym zajmować. No ale generalnie przekaz był taki, żeby nie ruszać skrzyżowania Marmurowej z Brzezińską, bo tam nie wolno, tak? Bo tam ma zostać tak wąsko i w ogóle... Więc sygnalizuje ten problem, prawda? Bo cokolwiek będziemy chcieli robić z Marmurową, a Marmurowa jest w gestii miasta, no to będziemy się napotykali na możnego pana Skrzydlewskiego, który nie będzie chciał nic tam robić. No, ale to jest normalna sytuacja, no po prostu trzeba sobie zdawać sprawę, że zwykle no, są interesy i zresztą trudno się dziwić, jak ktoś ma własność, no to nie chce, żeby jej tykali. Ale no siła jak gdyby tutaj nasza może być większa i musimy walczyć. Innymi słowy, proszę Państwa, konkluzja jest taka. Marmurowa nie istnieje. Nie ma jej, prawda, jako ulicy. I wymaga wykonania na przestrzeni zaledwie 2800 metrów, powtarzam to. To jest 2800 metrów i być może, że jest to argument plus te zdjęcia, plus nasza wiedza na ten temat, żeby sprawę ruszyć i doprowadzić do tego, żeby miasto wreszcie nie tylko przy okazji wyścigu kolarskiego zajęło się naszym losem. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękujemy Panu za przybliżenie sprawy. Co prawda to nie jest nasza droga, ale to jest droga bardzo ważna dla naszych mieszkańców i na pewno wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Dlatego też będziemy rozmawiać, jak tą sprawę przekazać, żeby ona nabrała no, takiej ważności, jaką Pan tutaj
nam a ja to nagram na płytę i zarówno dobrze. Pani, jak
teraz
Panu wójtowi.
Pani radna Kamińska chciała w kwestii Marmurowej zabrać głos, tak?
Ja chciałam uzupełnić, dlatego że nasza gmina od strony południowo-zachodniej jest tak naprawdę warowną fosą, co widać tutaj na tych zdjęciach, ale dotyczy to również dojazdu do tego obszaru od strony Strykowskiej ulicą Jana i Cecylii, która również należy do miasta Łodzi i która również w zasadzie jest ulicą, no, gdzie mijanka następuje przez pola, bo jest to właściwie wąziutki przesmyk, gdzie też wylano asfalt po prostu na gołą glebę i to się bez przerwy destruuje, psuje i tak dalej. I teraz chciałam zaproponować następującą rzecz. Ponieważ zarówno temat przebudowy Strykowskiej jest tą tematem w toku, to są rozmowy w toku, to samo dotyczy inwestycji obwodnicy, że to jest być może jedyny i bardzo ważny moment, kiedy my byśmy mogli wkroczyć ze swoimi potrzebami i swoją opinią na ten temat do władz Łodzi, podchodząc kompleksowo, bo to jest od strony Strykowskiej, Jana i Cecylii, ten przesmyk beznadziejny jest właściwie jedyną drogą komunikacji z naszą gminą, a z chwilą, kiedy tam powstanie ta droga szybkiego ruchu, bo to nie będzie autostrada, no to się stanie niesłychanie ważny na dojazdówka, że tak powiem. I my powinniśmy być po pierwsze świadomi co do planów, bo być może to w planach jest w jakiś sposób już ujęte, a jeżeli nie zostało ujęte, to podjąć wysiłek zaakcentowania i wyegzekwowania naszych potrzeb w tym zakresie, w związku z czym potrzebne by było takie spotkanie, jakie zaaranżowaliśmy u pana starosty, zaaranżowanie takiego spotkania z zarządem dróg i transportu na terenie Łodzi.
Słucham? No to z panią prezydent, czy z panem wiceprezydentem, no wszystko jedno, tak? Ale w każdym razie, żebyśmy mieli również pakiet sformułowany naszych potrzeb dojazdu z jednej i z drugiej strony. I to powinno nastąpić jak najszybciej.
Tak, to jest tak wniosek pani radnej. Myślę, że bardzo ważny wniosek, zresztą ważność została poparta. Oczywiście. Trzeba się... I wystąpimy do pani prezydent. Pani prezydent, no nie sądzę, żeby nie było państwa, którzy tymi drogami jeździcie, to jest, no ale tak, oczywiście, tak. No, nie, no oczywiście, oczywiście, państwo są tysi, tak, tak. No temat jest ważny, podjęliśmy temat, więc... Kontynuujmy sesję. Tak, właśnie. Ja wiem. Ale to myślę, że jak się spotkamy... Tak. Tak. Myślę, że takie spotkanie w tym sensie, że co chcemy, jakie mamy oczekiwania i tak dalej, to będzie już w takim mniejszym gronie zainteresowanych. Tak mi się wydaje, z racji tego, że musimy kontynuować. Dobrze. Przechodzimy do następnego punktu, ale nie, jeszcze. Czy są wolne wnioski i zapytania? No bardzo proszę, pani radna Kamińska.
Panie wójcie, wyczytałam w tym protokole z ostatniej sesji, na której nie była obecna, że powołano jakieś dwa nowe etaty w gminie, z czego jeden jest do realizacji ustawy śmieciowej. My już dość dawno mówiliśmy, że podejście do tej ustawy wymaga również działań informacyjno-promocyjnych, o tak bym to nazwała. Czy gmina już podjęła jakieś kroki w tym kierunku, czy też jaki będzie ewentualny zakres obowiązków osoby odpowiadającej za tą ustawę?
Czy jeszcze są jakieś pytania, bądź wolne wnioski? Ponawiam ja pytanie. Nie widzę. Pan wójt teraz odpowie na zadane interpelacje, pytania, wolne wnioski. Bardzo proszę.
Jeżeli pani przewodnicząca, radni, zaproszeni goście zechcą wysłuchać mojej kilkuminutowej wypowiedzi, będę wdzięczny. I pani radna Kamińska interpelowała, żeby rozpoznać komunikację po oddaniu końcówki nowej. Sądzę, że problemy mogą mieć mieszkańcy, którzy dojeżdżają od strony Nowosolnej przez Grabinę. Do tej pory oni dojeżdżają do centrum Kalonki, a później będą wysiadać na krańcówce przy centrum Ojca Pio. Pozostali mieszkańcy nie zmieni się. Uważam, że w kierunku Łodzi będą wsiadać z centrum w Kalonce tak do tej pory. Ja tylko mówię, że 2 kilometry, może kilometr, półtora będą musieli przejść osoby te, które korzystają z linii Nowosolna, Grabińska i Centrum Ojca Pio. Ale ja proponuję i bardzo proszę, żeby, tak ja powiedziałem, że najlepiej to na piśmie i zaproponować, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze. Żeby spotkać się z mieszkańcami, ja chętnie, albo ja, albo moją osobę przeze mnie delegowaną, pójdzie na to spotkanie i wysłucham. To może już być niedługo. To może być w okresie letnim lub po okresie letnim jesiennym. Czerwiec, no. Tak, tak, bardzo proszę. Ja mam taką prośbę, żeby intencje mieszkańców zgłosić i na piśmie. Pan radny Grzeliński wnioskował, ale w tym punkcie może powiem odnośnie skrzyżowania. Jest projekt już złożony, tylko nie ma pozwolenia. I tam jest rozwiązanie skrzyżowania z ulicą w centrum Kalonki i ten budynek ja już prosiłem. Przyszłościowo rozmawiałem z panem radnym Tak, żeby już... Tak, tak, tak. To jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok, kiedy będzie już ewentualne wytyczne do projektowania, gdzie i jak nowego budynku. Ma pan chyba starą inwentaryzację, tak, tego budynku. Wszystkie materiały dostarczone i bardzo bym prosił o propozycję. Nie ma możliwości wykonania 100% robót budowlanych z drogą bez częściowego wyburzenia. Ona 2-3 metry w rogu zajmuje. Ale to ja nie mam częściowego wzburzenia, jest tylko całościowo.
Od razu ad vocem może, bo nie w tym kierunku idea zmierza, bo przecież sygnalizowaliśmy, że nawet oczekujemy całkowitego wyburzenia, bo to skrzyżowanie ma obsłużyć handel i usługi i tam nawet byłyby oczekiwane jakieś miejsca parkingowe, które by spowodowały, że będzie to skrzyżowanie bezpieczne. A nasz wniosek idzie w innym kierunku, czyli podjęcia inwestycji na terenach, o których pan wspomniał, przy ulicy Głównej Agencji Rynku.
Ale to już muszę ale bardzo bym prosił już teraz, bo ja w budżecie muszę bo oni pytają, Agencja Nieruchomości Rolnej pyta, panie wójcie, co pan zamiaruje zrobić i czy pan ma środki finansowe, to chociaż chciałbym mieć w budżecie i to będzie moja prośba do radnych, żebyśmy zaakceptowali w budżecie 20-30 tysięcy złotych na wstępnie zagospodarowanie. Ja nie wiem, o co panu Grzelińskiemu, Radnemu Grzelińskiemu. Pan Radny Grzeliński pytał o budynek, w związku z tym ja odpowiadam i skrzyżowanie.
Wniosek byłby z tego taki, że tak powiem seniorki, bo jaką perspektywę czasową pan określiłby pomiędzy rozebraniem tego budynku a wybudowaniem nowego? Myślę, że to będzie najoptymistyczniej.
Dwa lata? Ja sądzę, że w 2013 roku będzie etap projektowania, zbierania środków finansowych, a mając doświadczenie na Gminno-Parkowym Centrum Krótkiej Ekologii, realizacja może być nawet 4-5 lat. Przy braku zgody wewnętrznej nawet, bo tak może być. W zależności co będzie proponowane i jak radni się odniosą. Ale to jest moje takie obserwacje. Jeszcze.
Pani radna, ja tylko chciałam uzupełnić, żeby pan wójt był zorientowany, że my planujemy teraz w okolicach 15 mniej więcej czerwca zebranie wiejskie, na którym ta dopracowana przez nas na zebraniu w mniejszym gronie koncepcja byłaby zatwierdzona i uzupełniła plan rozwoju miejscowości złożony w roku tam, nie wiem, już 98 czy który? Nie, 2008. O, sorry, przerzuciłam się o 10 lat.
Pan wójt odpowiada na na interpelację, proszę.
Pan radny Gabara Andrzej, utrzymanie bieżące dróg, zwrócę szczególną uwagę na ulicę Żytnią. Pani Janina, radna Janina Wlazło, uruchomili procedury wycięcia drzewa, uruchomimy. Pani radna Piotrowska mówi o poboczach. Ja bardzo proszę obecnego radnego powiatowego, żeby przyjął jako swoją interpelację, a moje pismo będzie do pana starosty. Pan Janasi, pan radny Janasi, droga Dąbrowa, droga powiatowa powinna być linia ciągła, tak? Pismo napiszemy z prośbą o wykonanie. Ja nie mogę mieć środków finansowych wydatkowanych na drogę powiatową. Pani radna Orysia Witkowska, jeszcze bez zbiorników, bo my nie mamy możliwości kontroli, wyślemy do WIOŚ-u, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Tam już w tamtym roku sytuacja się wyklarowała. Oni zrobili teraz po zmianie dyrekcji, nie wiem, czy znów jakieś oszczędności mają, ta sytuacja wróciła, bo tam już były, zresztą i jeszcze do tego wykaszanie tutaj tak samo. Też tamta dyrekcja już zaczęła kosić. Ci jakoś nie weszli w ten rytm i no co tam ci zrobili, to ci już jakby nie weczą. No.
Zwrócę uwagę bezpośrednio i też, jeżeli będzie taka konieczność, potrzeba do instytucji zewnętrznych. Na tym skończyły się interpelacje, zaczęły się wnioski. Pani radna przegłosowała wniosek odnośnie tam wewnętrznych spraw rady. Pani radna Kamińska, Ja do się audytora to prawie pozwoli, że już udzieliłem odpowiedzi z panią skarbnik. Tak, przepraszam, pan radny Gabara mówił o powtórnie o ulicy Marmurowej, wprowadził pokaz pana Krzysztofa Rymarka, za co panie Krzysztofie dziękuję serdecznie, my się od dawna znamy. Pan Krzysztof jest bardzo dobrym takim osobą, która ma wpływ na osobę, która decyduje o tym. Naprawdę ja niejednokrotnie zwracałem się też do pana o możliwość pokazania albo wskazania osobą na odwodnienie, prawda? Mieliśmy 2 lata i nikt się nie zgłosił. Dopiero pan ja... Ale od niej chciał przyjąć o tego. Ale działania były. I pan przyzna, że były. Tak, Natomiast teraz pani Andrzejewska już opracowuje. Może pan spojrzeć, tak? Że bardzo się wyłączyć, proszę. Ja może 2 słowa powiem o tej Marmurowej. Jak powstała Chcetynówka tak zwana, to jest przebudowa, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zwróciłem się do pana Wojciecha Pisarskiego, a pan Wojciech Pisarski to jest szefem osiedla w Łodzi funkcjonującego, żeby to właśnie tą drogę moją i tu pan radny Markiewicz jeszcze był przewodniczącym, żebyśmy zgłosili do Schetynówki, żebyśmy to zaczęli. Powiat nie chciał, mój powiat. No to ja jako gmina zgłosiłem wniosek, żebyśmy my dogadali się jako samorządowcy, zgłosili. Nie był rozpatrzony w ogóle przez ówczesną Radę Gminy, bo to zmieniła się Rada Gminy Łódź. Prosiłem o zostawienie świateł. Nie wiem, czy pan radny Janasik dostał odpowiedź. Realizacja była i prośba moja była. Oni powiedzieli, że wykonawca miał obowiązek i założył, zdjął teraz i nie ma. Słuchajcie, ja naprawdę w tamtym roku duże nadzieje miałem nad zafunkcjonowaniem łódzkiej aglomeracji jako spółki z o.o. To, co jest na Dolnym Śląsku, to, co Wrocław się dogadywał i dogaduje z gminami. Powołana jest, funkcjonuje. Dobre były czasy, w tamtym roku jeszcze w sierpniu, we wrześniu mieliśmy już statut, ja chyba coś mówiłem tutaj na sesji, tak? Zaprzestano. Czyli lider ten, czyli ten, który jest pierwszym, czyli pani prezes Danowska, po kilku spotkaniach, nie wiem co, może zajęta z własnymi sprawami Łodzi, ale odpuszczono. W związku z tym na takich spotkaniach, gdyby była aglomeracja łódzka i by można było, ja cały czas mówię, że u nas w województwie to granice administracyjne są murami chińskimi. Nie można nic powiedzieć, ani zrobić za kogoś, bo albo przepisy, albo ja mam lepszą informację i lepiej wiem, jak to zrobić. Bardzo proszę o poparcie i o materiały. Zobowiązany będę i ja poproszę panią prezydent albo pana wiceprezydenta z wnioskiem o spotkanie 2 kierownictw. Ich, powiedzmy, kierownictwo miasta i nasze kierownictwo. Takie spotkanie było 25 lat temu chyba, albo nie, przesadzam, 18 lat temu, jak wiceprezydentem był pan prezydent Zawadzki. Spotkaliśmy się na Widzewie i odmawialiśmy wspólne sprawy. Ale to historia, zabieram głos. Jest pan przyjęty, jest jedna pani. Ja przedstawiałem te 2 osoby, jedna jest tam na dole, siedzi pan mecenas, a druga osoba tam pod oknem siedzi, to jest młoda osoba, która jest odnośnie planów rozwoju miejscowości, gminy, generalnie takiej strategii. Jest na miejsce przyjęta pani Lesiak, bo poprzednio pani Lesiak pracowała na innym stanowisku. Druga osoba jest mecenas, który wygrał konkurs i ma pan sekretarz odpowiedzialny, dzisiaj nie powiem, ale panu sekretarzowi powiem, żeby w najbliższym okresie dał stolicowe sprawozdanie dotychczasowych działań i plany, jakie są na przyszłość. Tak. Jest na szkoleniach, jeździ i dlatego wzięliśmy osobę, która jest konieczna. Zobaczymy,
znaczy, wobec tego konkretnie może poprosiła o zakres działań i kalendarium związane z realizacją.
Przepraszam,
panie wójcie, bo te zbiórki wielkogabarytowych śmieci i odpadów niebezpiecznych wiem, że się teraz też odbywają, ale tylko na pewnym ograniczonym obszarze gminy. A no tak, ale to co to za kontynuacja, jak to jest raz na parę lat, no coś takiego.
Nie.
Natomiast państwo mieli na tym rok, tak?
No mieliśmy w tamtym. A raz do roku? To raz do roku powinno się odbywać.
Bardzo proszę, kontynuować, bo Skoszewy nie miały, Skoszewy nowy nie miał, tamten rejon nie miał. I to jest kontynuacja. Jak będzie interpelacja pani zgłoszona, żeby zgłoszona na piśmie, czy jak, żeby powtórzyć, natychmiast może znajdziemy jakieś środki z dróg, czy jak.
Przecież to nie są chyba duże koszty.
No, spory.
No jakie? Proszę Państwa, ja bym bardzo prosiła o ciszę, bo...
To było przez lat dwóch.
Tu trwa dyskusja osób zainteresowanych, ale proszę się przesłuchiwać. Panie wójcie, czy pan już skończył odpowiedzi, bo ja się tak jakoś... Tak, już, tak?
Ja podziękowałem, natomiast tu przyszedł pan zastępca wójta w uzupełnieniu. Ma i dużo informacji, nie wiem na ile starczy mu czasu, ale proszę odpowiedzieć na oświetle pulsującym na to linie, tak? Bo pan chciał tak powiedzieć, czy na ulicy Brzezińskiej, tak? Bardzo proszę.
A ja przepraszam. Tak, bardzo proszę. Bo ja takie jakby ale do odpowiedzi na interpelację zgłosiłam, ale chciałabym wiedzieć tutaj i korzystając z obecności pana wicewójta w sprawie komunikacji. Kiedy zostanie podpisane porozumienie, bo naprawdę 54 wskazaliśmy, kursy puste i co z tego, że my się spotykamy, jak one nadal jeżdżą puste?
Możliwie w krótkim terminie, w ciągu w przyszłym tygodniu na początku byś pan miał odpowiedź.
Dobrze. Znaczy odpowiedź
krótko. Co będziemy ciągłać? Ja nie wiem, czy będzie prowadzone. Oni zanim rozkaz zmienią, to muszą wyjść.
Wczoraj dostaliśmy zarządu dróg w sprawie 53 i 54 i też proszą Brzeziny, żeby się ustosunkowały, że tam zgodnie z postulatami mieszkańców. Także to jest dynamicznie. No, czekaliśmy na Brzeziny, żeby przyjechały, ale nie przyjechały, żeby podpisać takie porozumienie. A przepraszam, chciałem tylko powiedzieć o świetle pulsującym na Brzezińskiej przy Natolinie. Rozmawiałem z kierownikiem okręgu Łowicz. Tam ponoć oni raz naprawili to i znowuż bateria siadła. I teraz nie wiem, czy już jest naprawione, bo przedwczoraj...
Nie jest naprawione.
Nie, w pewnym momencie działało.
Przy 4 miesięcy, a dzisiaj też w ogóle nie zgłaszałem.
Nie, tak przynajmniej tak. W każdym bądź razie...
Nie, w ogóle tak.
W każdym bądź razie obiecał, że zaraz będzie to robione. Bo Łowicz jest odpowiedzialny za Brzezińską tutaj.
Łowicz?
Tak.
Okręg autostradowy.
Okręg autostradowy Łowicz.
Żeby dobrze zrobili.
Dobrze. Czy... Już, pan wójt już odpowiedział. To przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne. W sprawach różnych, proszę bardzo, pan radny Adamczewski.
Pani przewodnicząca, ja wrócę jeszcze do komunikacji MPK. Mam tu co prawda to pismo. Chciałbym, żeby pan wicewójt odniósł się do tego pisma odnośnie tych taryf. Bo to z tego tak wygląda jak masło maślane. Nie jestem usatysfakcjonowany taką odpowiedzią.
Jest aglomeracja. Taryfowa, tak?
Jest. Z tego wynika, że tak. Tu, że nie ma, a dalej czytamy, że obowiązuje.
No to może ja powiem. Niech pan powie. Ja dzisiaj sprawdzę.
Panie wójcie, no chciałem po prostu... zadałem pytanie wtedy. Kto był pomysłodawcą takiej uchwały, która prowadziła te taryfy? Co te taryfy miały...
To co?
Ja wiem, że koleżanka tu wcześniej to, że to jest wypisane, no ale to jest masło maślane.
Dobrze. Ja sprawdzę, bo że dzisiaj jestem w samochodzie, jak nikt pode mnie nie przyjedzie, ani pani Małgosia nie zabierze mnie, to może sprawdzę. Ale dobrze by było sprawdzić tak. Skasować bilet tam, gdzie na Brzezińskiej gdzieś i dojechać do końca. Nie ma konieczności kasacji biletu na strefie, na granicy. Jest tylko czasowy. Jeżeli w czasie się zmieścimy, przyjechać przez granicę i do końca, nie ma stref. Są strefy, tego co ja wiem, to strefy są tylko miesięczne bilety. Koniec. I tak proszę przychodzić.
Chwilę. Czytam. Pani przewodnicząca, mogę? Bilet jednoprzejazdowy w strefie miejskiej, cena 3,60, normalny, ulgowy tam popuszczamy. W strefie aglomeracyjnej cena 4,20, normalny. Uprawnia do podróżowania tylko w pojeździe, w którym został skasowany bez możliwości przesiadania się.
No jest napisane i o co chodzi?
No dobrze.
No co?
Ale przekroć się chciał.
No. Proszę Państwa, no. Trzeba się wczytać w to pismo. Są bilety aglomeracyjne i jednorazowe. Bilet aglomeracyjny jest na, właśnie na ten numer, powiedzmy 93, tylko w jednym pojeździe obowiązuje. Czy ja dobrze przeczytałam?
No, to się liczy, tak. Jest,
może być, ale co nie znaczy, że nie ma biletów, dalej proszę czytać, biletów jednorazowych, tak zwanych czasowych, które obowiązują w mieście Łodzi. No tak tu jest w tym pismie. Ja tak
To mam odczytać to całe to pismo, czy pani przewodnicząca?
To znaczy, to pismo dostali chyba radni zainteresowani. Nie ma pani rada? Są bilety, bo są bilety aglomeracyjne i są bilety czasowe i obowiązują na naszych trasach i takie, i takie. Tak, oczywiście. W każdym bądź razie nie ma kar za kasowanie biletów czasowych.
No. Pan Urzędu Miasta, tak?
No i z MPK. MPK też był.
To był przedstawiciel MPK czy Urzędu Miasta?
I Urzędu Miasta był jeden, a drugi MPK.
Proszę Państwa, pan prezes Urzędu Miasta powiedział, że przewidzie pan bilety aglomeracyjne dotyczą przede wszystkim różnica w cenie dotyczy biletów miesięcznych. To jest nas, naszych gmin dotyczy. Mówimy o Rzeszinach. Natomiast i bilet taki miesięczny aglomeracyjny upoważnia nas do tego, że nie jeździmy tylko, na przykład jak ktoś ma łódzki, to może tylko po Łodzi. Natomiast my na bilecie miesięcznym możemy jechać tu, możemy jechać, nie wiem, gdzieś akurat nie, ale tak jak możemy jeździć po
całym.
Natomiast bilety na normalne
czasowe.
Tak, obowiązują czasowe. Jedyny wyjątek wtedy, co pan mówił,
że jedna
nie mówił całego pisma, nie czytał, powiedział, że jest taki wyjątek, jeżeli kupuje się bilet nie w
kiosku.
Automaty, nie w automacie, tylko u kierowcy. Jest to jakieś obciążenie kierowcy, tak? I wtedy ten bilet jest trochę droższy.
Ja bym proponował panie radny, że pan się przejechał parę razy.
Jak płacę, to
czy jak proszę, kontrola by pana wzięła i zapytała, to by mówię,
pozwolę sobie odczytać. A sami państwo.
Proszę państwa, na pewno pisze.
Co nie mędrze, 4 zł płacimy.
O dwóch rodzajach biletów i jest zapewnienie, że nie ma kar za kasowanie czasowych biletów na naszej linii. Co tam pisze? I naprawdę nie ma sensu przedłużać, bo nie wszystkich to interesuje, proszę Państwa.
Najwyżej się pan odwoła spóźnie, jak pan zaskazuje.
My to, i to, no. Jest tam ewidentnie napisane, że obowiązują niżej bilety takie jak mieszkańców. Złoty 20 ulgowy, 2,40 do 20 minut i tak dalej, bo tam było jeszcze załącznik i tabelka. No tyle mogę powiedzieć.
W każdym razie ja na tym spotkaniu podnosiłem to, że kwestia, dlaczego jest zróżnicowanie opłat właśnie za bilety aglomeracyjne. Przecież między Nowosolną, a na przykład Widzewem jest krótszy odcinek między niż Widzewem a Teofilowem. I oni mają tańsze bilety na tej trasie, a my mamy droższe, bo nas pociąga się pod bilety miesięczne aglomeracyjne. I o to chodziło. No, ale to była taka uchwała Zarządu Dróg i Miasta, no i my do tego nic nie możemy wnieść.
To wygłupą się na
No nie, no to tylko po prostu to jest podkreślenie, że my jesteśmy z innej gminy. No i tylko tyle. No, miasto też płaci.
Proszę powiedzieć, że pani nie widzi problemu, bo ja nie widzę. Panie radny Adamczyski, ja nie widzę problemu. Ja, pani Małgosia nie widzi problemu. Wyjaśniali nam w Łodzi, że nie widzą problemu. Może skończmy ten temat. Tak. Także, czy jeszcze ktoś w sprawach różnych chciałby zabrać głos? To ja pana spróbuję przekonać, tak? Bo to jest takie jedno ważne
słowo. I ważne.
Tak, zdanie. A właściwie dwa. Że tak, strefa miejska obejmuje obszar miasta Łodzi do jego granic. I to jest jakby jedna historia. Natomiast strefa aglomeracyjna obejmuje obszar miasta Łodzi oraz gmin, z którymi miasto zawarło porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji. I dalej. Oznacza to zatem, że pasażer, wykupując bilet okresowy dla strefy aglomeracyjnej, może korzystać z usług komunikacji zbiorowej zarówno w obszarze miasta Łodzi, jak i poza tym obszarem, prawda, poza jego granicę. I teraz bilety jednorazowe, czyli 20-46-minutowe, są w takiej samej cenie dla obu stref, ponieważ niezależnie od obszaru, na którym pasażer go kasuje, może z nim jechać konkretny przedział czasowy. Zwracam uwagę, że bilet 24-godzinny różni się nominałem oraz szatą graficzną. To jest to inny bilet po prostu, prawda? I teraz strefa miejska, cena 11 zł normalny, 5,50 ulgowy. Strefa aglomeracyjna 13,20 normalny, 6,60 ulgowy. Tak. No, wszystko się zgadza, tak? Nominałem oraz szatą graficzną różni się także bilet jednoprzejazdowy. I teraz bilet jednoprzejazdowy w strefie miejskiej cena 3,60 normalny i 1,80 ulgowy oraz w strefie aglomeracyjnej 2,40 normalny i 2,10 ulgowy. 4,20, przepraszam, tak. Uprawnia do podróżowania tylko w pojeździe, w którym został skasowany, bez możliwości przesiadania. Czyli
jednoprzejazdowy.
No.
Jednoprzejazdowy.
Jednoprzejazdowy.
Na autobusie, to gdzie jest demokratyczny
kredyt? Ale jak mówi czasowy jednoprzejazdowy, to nie jest demokratyczny.
A jak to nie jest demokratyczny? Dlaczego ja mam tylko jedno?
Proszę Państwa, sprawa została wyjaśniona, że aglomeracyjne obowiązują jednoprzejazdowe na jednej linii, natomiast inne czasowe bilety obowiązują na wszystkich, więc to, wobec tego są i takie, myślę, że no, tutaj już to wyjaśniać więcej nie ma co.
No tak, bo to jest jednoprzejazdowe.
No. Oczywiście.
Tak jest. Tak. A jak na krańcu się czasowy, to przesiada się. Tak. Czasowy, no. Przesiada się.
Czyli trzeba tak. Wszystkim jeszcze...
Proszę Państwa, czy w kwestii biletów została sprawa wyjaśniona? Proszę Państwa. Proszę Państwa, nie widzę już osób zgłaszających. Chciałabym zakończyć 17 sesję Rady Gminy Nowosolna i muszę stwierdzić, że była to bardzo trudna sesja.
Bez przesady, Pani Przewodnicząca. Nie było nic takiego, nie powinniśmy się zesprzeć.
Dziękuję Państwu bardzo. Ja jeszcze może już tak po zakończeniu sesji chciałabym, chociaż nie ma tu osób, którym powinniśmy podziękować za organizację majówki. Panu wójtowi, ale szczególnie pani dyrektor Gminno-Parkowego Centrum, proszę Państwa, bo zorganizowanie takiej imprezy to naprawdę wymagało dużo pracy, spraw organizacyjnych i naprawdę z całym szacunkiem ja w tym temacie chcę podziękować panu Markowi również, jako który uświetniał również tą majówkę, tak. Ja dziękuję Państwu bardzo.
Ja jeszcze chciałam coś powiedzieć, że ja sobie, to już jest jakby poza może protokołem, ale że ja pozwolę sobie nie zgodzić się z panią przewodniczącą, która jakby z ubolewaniem stwierdziła, że to była trudna sesja. Mnie się wydaje, że my się właśnie uczymy dyskutować na trudne tematy i że to jest wprost przeciwnie, że to jest bardzo pozytywne zjawisko, że szukamy dojścia do porozumienia i nie boimy się przedstawiać różnorodnych opinii, bo na tym polega rozwój demokracji.